Jak się nazywa spożywanie koniny? Konsumpcja. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać mądrze, zarabiać więcej, wydawać mądrze i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będzie typowo polski odcinek, gdzie ja będę dowalać się do różnych ludzi, mówiąc, że robią głupio, robią źle i w ogóle w podtekście to zawsze jak ktoś krytykuje, no to tak jest, że sam to w ogóle jest doskonałe, no nie? Więc tak się dziś bawimy. Ale tak na serio, to będziemy zastanawiać się, co ludzie w społeczeństwie, czy to polskim, czy nie polskim, obojętnie, robią głupiego, a mogliby nie robić. I dzięki temu, gdyby nie zrobili, gdyby przestali robić to, co wszyscy, to zaoszczędziliby trochę pieniędzy, to by mieli trochę lepsze życie, a być może czasem nawet bardzo, ponieważ podstawa tego dzisiejszego odcinka to jest przekonanie moje święte, że każda epoka, każda generacja ma swoje mądrości i swoje głupoty. Tak? Czyli nasza generacja na przykład ma to, że już nie uważamy kobiety za głównie ozdobę mężczyzny i w zasadzie taką rzecz, którą się ze sobą przynosi, tylko nasza epoka odkryła, że może jednak jest inaczej, może to są ludzie, wow, brawo, ileśmy tysięcy lat potrzebowali, żeby do tego dojść. Więc widzisz, można powiedzieć, że każda epoka coś tam sobie rozkminia, jakoś to tam idzie do przodu, natomiast analogicznie każda epoka ma swoje głupoty, swoje rzeczy, które są bredniami danej epoki, na przykład to, że w naszej epoce uważa się coś za coś normalnego, karty kredytowe czy najmy terminowe samochodów i jakby mało kto mówi, że no halo, to jest takie, to jest trochę tak jak za czasów starożytnego Rzymu były takie imprezy senatorów, wiem, bo czytałem, jak się przygotowałem, i były takie imprezy, gdzie brano tam 12-letnich chłopców, no i nie będę może ze szczegółami mówić, co im tam robiono, no bo to jest jakby niesmaczne i chyba nikt szczegółów nie chce znać. Można się domyślić, że były to imprezy, no trochę jak ostatnia impreza w Dąbrowie Górniczej na parafii, słyszałem, że też była niezła, ale tam przynajmniej wszyscy byli pełnoletni, w związku z czym no i co, i wtedy dla nich to było normalne, tak, że tak się imprezuje, spoko, mamy tutaj dziecko i co, więc widzisz, w każdej epoce są takie rzeczy, które są totalnie głupie, często moralnie złe, a często po prostu zwyczajnie głupie, ale przez to, że jakby dużo ludzi to robi, to tego nie widać, tak? Kiedyś twórca neurolingwistycznego programowania Richard Bandler powiedział, że jeżeli jesteś wariatem, to pierwszy twój krok, najważniejszy, to jest znajdź jeszcze z 4-5 takich samych i wtedy już nie jesteś wariatem, tak? I mam wrażenie, że tak trochę działa społeczeństwo, że jak wszyscy nagle zaczną coś robić, na przykład używać TikToka, to nagle TikTok jest elementem społeczeństwa. I mało kto się zastanawia, że w zasadzie to jest głupie, tak? Że świat byłby lepszy bez tego, gdyby to w ogóle nie istniało. Nie tam, no Maćku, bo wszystko ma odcienie szarości, bo to... No to pedofilia. Jakie ma odcienie szarości? Gdzie jest ten szary? Bo ja uważam, że to jest zero-jedynkowe, że to jest, że świat byłby lepszy bez tego. I są takie rzeczy, oczywiście, które, tak? No bo powiesz frytki. No świat niekoniecznie byłby lepszy bez frytek, chociaż... Nie wiem, ale trzeba by się zastanowić. No ale to jest jedna z tych rzeczy, że jak czasem ktoś zje frytki, no to źle mu nie będzie. Natomiast gdyby nikt nawet z nas się nie dowiedział o istnieniu frytek, to nie wiem, czy by nam to jakoś specjalnie zaszkodziło, więc nawet w temacie czegoś tak pysznego jak frytki mam wątpliwości, czy nie powinniśmy tego traktować zero-jedynkowo. Ale w dzisiejszym odcinku o frytkach gadać nie będziemy, tylko o zupełnie innych rzeczach, które są społecznie akceptowalne, zupełnie normalne, normalne w definicji takiej, że raczej ludzie to robią, niż tego nie robią. I dlatego też pewnie niektórzy będą potrzebowali się wyżyć w komentarzu, że jak to, przecież to jest normalne, nie można tak. No, więc ja mówię, tak, to są rzeczy normalne, ale są głupie. Po prostu są durne i psują ci życie. Nie, żebym żadnej z nich nigdy nie robił, ponieważ sam mam tutaj parę na liście takich, które gdzieś tam z doświadczenia wiem, że są głupie, tak? Nie tylko z obserwacji, ale z doświadczenia własnego. Natomiast chodzi o to, żebyśmy dziś się zastanowili, co my być może w życiu robimy głupiego i można by to zmienić. No bo o to w tym chodzi, tak? Dlatego nie będę tutaj mówić, że ktoś gdzieś konkretnie o takim nazwisku robi coś głupiego. Nie, chodzi o to, żebyśmy przeanalizowali trochę społeczeństwo i sami sobie odpowiedzieli na pytanie, dobra, którą z tych rzeczy ja robię i którą też, podobnie jak wieczorek, uważam za głupią i być może warto by było coś zmienić po to, żeby mieć lepsze życie. I tyle. Natomiast zanim przejdziemy do pierwszej z tych rzeczy, to zamiast głupot jeszcze mądrość. Mądrość, którą znajdziesz, jeżeli uczysz się języków, na instytutlingwistyki.pl. Tam Cię zapraszam, ponieważ mamy tam 10 różnych języków, których możesz się uczyć razem z nami, a w cenie masz jeszcze 2 razy w tygodniu kontakt z obcokrajowcem i aplikację LingoMouse. Oprócz tego na sekretyspółek.pl dowiesz się, jak w Polsce legalnie i bez żadnych kombinacji prowadzić działalność bez ZUS-u i przy okazji bezpieczniej i w dodatku płacić 9% podatku dochodowego, a nie jakieś dziwne progi podatkowe. No i oczywiście na platformie pierwszybiznes.org dowiesz się, jak zacząć biznes, jak wykonać pierwsze kroki i co zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu Twojego pierwszego biznesu, a być może drugiego, jeżeli on jest tym pierwszym, bo ten pierwszy to już nie istnieje. Mieliśmy niedawno premierę tej platformy, także gorąco Cię zachęcam do dołączenia do niej, bo dzieje się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dobra, pierwsza rzecz na dziś. Przerwa reklamowa zakończona. Pierwsza rzecz na dziś. Głupota, której dopuszczamy się praktycznie wszyscy, to jest przeciążenie informacyjne. Przeciążenie informacyjne bierze się z takiego mitu, jeżeli sam to kiedyś powiedziałeś albo usłyszałeś, to wiedz, że to jest kłamstwo. To brzmi, bo ja muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Gówno prawda, nic nie musisz wiedzieć. Przepraszam, poniosło mnie. Ale nic nie musisz wiedzieć. Nie ma opcji, żeby najważniejsze rzeczy do Ciebie nie dotarły. Wyobrażasz to sobie, jak to jest, że setki tysięcy Ukraińców na początku, czyli w lutym, 24 lutego 2022 roku wsiadły w samochody i zaczęły uciekać z kraju o 4:45 rano. Jak to? Czy myślisz, że oni wszyscy oglądali dziennik właśnie? I akurat jak te pierwsze rakiety spadły, no to oni, o, właśnie mówią w wiadomościach. Inaczej by się nie dowiedzieli. Ci z nich, którzy tak jak ja nie oglądają w ogóle wiadomości, to oni do dziś tam siedzą w Donbasie i nie wiedzą, że jest wojna. Tak? Mówią, no czasem coś pierdeknie, no ale to nie wiem co. Myślałem, że kopalnia. Albo no nie, no to jest absurd. Wszystko, co nas dotyczy, i tak do nas dotrze. Nie ma innej opcji. Tak jak ja się dowiedziałem i o wojnie, mimo że bezpośrednio mnie nie dotyczyła, aczkolwiek mogła mnie dotyczyć, tak? No, wszystkich nas mogła dotyczyć, bo na początku nie było wiadomo, jaka jest sytuacja. Więc to się dowiedziałem. Jak w Polsce wywaliło 2 jakieś rakiety przez pomyłkę, nie wiadomo pewnie do dziś, kto je tam wywalił, no ale nieważne, no to też do mnie dotarło. Ja nie oglądałem dziennika wiadomości, bo od lat tego nie robię, a jednak dotarło do mnie, że jakieś rakiety w Polsce trafiły. Wiem też, że są wybory, znam nazwiska najpopularniejszych polityków, chcąc, nie chcąc, bardziej nie chcąc, więc tak naprawdę wszystko do mnie dociera z tych kluczowych rzeczy. A co do mnie nie dociera? To, że jakiś most się zawalił, że jakieś dzieci zginęły, że jakiś samolot może spadł albo nie spadł, że coś tam się wydarzyło złego. To do mnie nie dociera, że polityk jeden z drugim się kłócili, że się bili, że się nienawidzą, że ktoś komuś kogoś zaorał. To do mnie nie dotarło. Komentarze do mnie nie docierają z internetu. Dyskusje z Facebooka i ani jeden filmik z TikToka, poza tymi, które ktoś mi wyśle przez Signala niechcący, nie wiedząc, że wolałbym nie przyjmować filmów z TikToka. No dobra. Chyba, że będą tańczące kotki. No to zawsze przyjmę. Natomiast nic negatywnego. Więc i tak wszystko dociera. Więc to jest takie głupie gadanie, że ty musisz oglądać dziennik, żeby wiedzieć, co się na świecie dzieje. Nie, to powiedz uczciwie wprost. Stań przed lustrem i powiedz, ty oglądasz dziennik, żeby wiedzieć, co nieważnego się w świecie dzieje. Co złego się dzieje w świecie. Coś, co nie wpływa w ogóle na moje życie, ale jest świetną wymówką, żeby powiedzieć, że to życie jest ciężkie. No bo przecież politycy źli i to jest prawda, to jest obiektywny fakt. Oni są złodziejami, są psychopatami, to jest fakt. Jakby z tym się możemy wszyscy zgodzić. No i co z tego? Jak to wpływa na Twój dochód? Możesz powiedzieć, no wpływa, bo oni robią jakąś ustawę, przez którą płacę więcej podatku. To prawda, ale jak to możesz zmienić? Zmienisz ustawę? Nie wiem, ja nie umiem zmienić ustawy, w związku z czym wolę zmienić swój dochód. Kumasz to? Nie mówię, że to jest łatwe. Ale zmienienie ustawy jest dużo mniej łatwe, tak, niż zmienienie swojego dochodu. Więc są takie koła wpływu. Coachingowcy to odkryli. Świat się śmieje z coachingowców, a tymczasem coachingowcy mądrzejsi niż połowa społeczeństwa, ponieważ oni odkryli, że są rzeczy kilka procent rzeczy w Twoim życiu, na które masz wpływ, tak? Twoje zdrowie, w większości oczywiście, bo na powietrze nie wpłyniesz i tak dalej, ale możesz wpłynąć na to, czy kupisz sobie filtr powietrza, czy wyjdziesz ćwiczyć i tak dalej, co będziesz jeść, więc jednak duży ten wpływ masz, jakby nie było. Więc na Twoje zdrowie możesz wpłynąć, na Twój związek, na Twoje dzieci i na Twoją wypłatę. Na te wszystkie rzeczy Ty możesz wpłynąć. Potem już są te wszystkie rzeczy z całego społeczeństwa, na które wpłynąć nie możesz, tak? To, czy twój przyjaciel będzie dobrym człowiekiem i czy dobrze cię będzie traktować. Na to nie wpłyniesz. To, czy drogi będą remontowane, to, czy będzie korek, to, czy tamto, to, czy będzie pogoda i czy pyłki w powietrzu będą złe lub dobre, albo czy klimat się ociepli, czy ochłodzi. Na to wszystko nie masz wpływu, a na tym ludzie spędzają większość czasu. Tak, na to, czy polityk PO się pobije z politykiem PiSu na pokaz albo naprawdę, nie wiadomo, na to nie mamy wpływu. W dodatku to nic nie zmienia w Twoim życiu, a nawet jak zmienia, to nie jest istotne, dlatego że w tym czasie dużo więcej masz do zrobienia na własnym ogródku. Więc takie gadanie, że Ty musisz wiedzieć, co się na świecie dzieje, oczywiście nikt Ci prawa nie zabiera. Możesz gadać wszystko, tak? Możesz spojrzeć na drzewo i powiedzieć, ono jest czerwone, mimo że jest zielone i ja jestem za wolnością. Niech każdy mówi, aczkolwiek dalej wierzę, że są pewne obiektywne fakty w rzeczywistości. Na przykład takie jak to, że pedofilia jest zła, tak samo jak przeciążenie informacyjne jest złe. Ponieważ przez większość historii Homo sapiens, która trwa między 200 a 300 tysięcy lat, bo różne tam czytałem szacunki, dajmy na to, że 200 tysięcy lat, to dopiero od 2007 roku, jak powstał pierwszy iPhone, to mamy cały czas dostęp do wszystkich informacji z całego świata i do tego jeszcze możemy o nich dyskutować. Wcześniej przez kilkadziesiąt lat mieliśmy dostęp do wielkiej ilości informacji, bo była telewizja. Nie mogliśmy może za bardzo dyskutować z obcymi ludźmi, kłócić się, wyzywać ich od najgorszych i w każdej dyskusji wyzwać kogoś od Hitlera ostatecznie, więc tego nie można było, no ale można było się dowiedzieć, gdzie tam kogo zabili, aczkolwiek to też na tyle, na ile istniała telewizja. Więc nie znowu tak długo, więc nagle okazuje się, że ten gatunek 200 tysięcy lat minus 50 powiedzmy, przeżył bez tych wszystkich informacji. I ci ludzie jakoś żyli, a teraz nie mogą. Teraz mówią, nie, jak ja nie będę wiedzieć, kto rządzi w partii Lewica, to ja po prostu się nie dowiem, jaki jest sens świata i jak lepiej żyć. Absurd to jest. To jest, przyjacielu, twój czas to pieniądz, mało tego, czas to jest więcej niż pieniądz. Ty w tym czasie, jakbyś oglądał fakty albo czytał Newsweeki, to byś mógł zarabiać hajsy, szlifować swoje umiejętności, pójść z żoną, mężem na randkę albo wychować swoje dzieci. Ale nie, bo TikTok. Bo trzeba sprawdzić, co słychać na TikToku. Albo pokłócić się z kimś na Facebooku w jakiejś grupie, żeby mu pokazać, że jest głupi, bo uważa inaczej niż ty. I nawet jak to prawda, tak? Jak on jest głupi, bo uważa inaczej niż ty, to pytanie, czy przypadkiem to też nie jest głupie, żeby tam siedzieć i dyskutować. I mówię to z własnego doświadczenia, bo przecież podczas pandemii wywaliłem swojego prywatnego Facebooka w kosz na zawsze. Także szczęśliwie już trzeci rok leci. No bo sam się dawałem podpuszczać, tak? Ktoś coś powiedział i miałem potrzebę wewnętrzną, mówiąc delikatnie, wytłumaczenia mu, że nie, że tak do końca z tą pandemią to nie działa, jak mówi telewizornia i że może być trochę inaczej. No i co? I co mi to dało? Poza nerwami, kortyzolem, wkurzeniem się i tak dalej. No dało mi to tyle, że i tak ostatecznie stwierdziłem, że to jest tak głupie i taka bezsensowna strata czasu, że trzeba to skasować i się tym nie zajmować, bo w tym czasie można by było robić coś dużo bardziej produktywnego, przeczytać książkę, rozwinąć się, zrobić coś do przodu. Więc taka gadka, że my musimy wiedzieć, co się dzieje na świecie, to jest bzdura, ponieważ z tych rzeczy, które się dzieją na świecie, prawie nic nas nie dotyczy. Prawie nic. Mało tego, nawet jak coś nas dotyczy, ale nie mamy na to wpływu, to dalej nie bardzo wiadomo, co to ma dać, tak? Że wychodzi afera jakaś tam polityczna, no i się okazało, że ci ukradli tyle i tyle pieniędzy. No i co? I co zrobisz? Pójdziesz i powiesz, jesteście nieładni. Wspaniale. Albo w tym czasie zastanowisz się, jak zarobić 10 razy więcej. I nie wymyślisz tego od razu, bo jakby się dało to wymyślić w 3 minuty, no to faktycznie byłby czas na oglądanie faktów. Natomiast, że to jest zadanie mega trudne, tak samo jak zadbanie o swoje zdrowie, wychowanie dzieci, to są wszystko cholernie trudne rzeczy, to każda minuta tutaj się liczy. A nie, że my będziemy marnować czas. Ja takiego czasu na przeciążeniu informacyjnym, czyli wiedzeniu przeróżnych rzeczy, to spędziłem bardzo dużo i czasem to jest nawet taka pułapka rozwoju, że człowiek stwierdza, dobra, to teraz nie oglądam telewizji, nie oglądam wiadomości, nie czytam tych głupich gazet, nie wiem, kto jest politykiem i tak dalej, ale oglądasz 17 filmik na temat tego, jak na przykład zarabiać więcej, czyli niby dobrze, ale po poprzednich 16 filmikach nie zrobiłeś nic. Tak, nie założyłeś żadnego biznesu albo nie zrobiłeś jakiegoś testu, produktu, usługi, tylko ty tak oglądasz. Tak? Czyli można się dać oszukać samemu sobie, tak? Że to nie jest przeciążenie informacyjne, bo ja robię coś praktycznego teraz. Tak? Ja wczoraj na przykład, żeby nie było, że tutaj krytykuję tylko innych, ja siebie chętnie też skrytykuję. Wczoraj na przykład obejrzałem 3 filmy. Pierwszy film, same rozwojowe. Pierwszy film był, jak jakiś gość z Rosji został biegły w języku angielskim, tak że teraz nikt w Los Angeles nie poznaje, że on jest obcokrajowcem. Więc to jest temat, który mnie żywotnie interesuje, bo chciałbym tak brzmieć po angielsku, żeby myśleli, że ja jestem stamtąd. Więc obejrzałem, jak on to zrobił. Tylko, że dlaczego to było bez sensu? Dlatego, że ja takich filmów już obejrzałem 1000. Przeczytałem mnóstwo książek i w zasadzie ja wiem, jak to się robi. To tylko wymaga już czasu z tymi metodami, które ja dzisiaj już stosuję, bo co nie ćwiczę, poznaję nowe słówka i tak dalej, powtarzam różne rzeczy, więc jakoś sobie tam szlifuję, wiem, że to wszystko trwa lata do takiego native poziomu, więc w zasadzie to mi potrzeba cierpliwego dalszego treningu, a nie oglądania kolejnego filmu, a jednak obejrzałem filmik. Co jeszcze obejrzałem? O tym, jak koleś wyznacza cele jakąś metodą odwrotnego wyznaczania celów opartego o umiejętności. Dobra, było to ciekawe, niby niedługie, 20 minut na 2x to było 10 minut, ale znowu, po co? Czy ja nie umiem wyznaczać celów, czy ja mam niewyznaczone cele? Ja mam wyznaczone cele, 1 stycznia wyznaczyłem, nawet wcześniej, na ten rok, w Sylwestra wyznaczę na kolejny rok i ja to robię od lat i w dodatku większość z nich potem realizuje w takiej lub innej formie. Czasem coś trzeba zmienić, ale jakby nie narzekam. W związku z czym, po co ja to oglądałem? No dlatego, że algorytm YouTube powiedział, jesteś człowiekiem wyznaczania celów, to ci podrzucamy te filmy, bo wiemy, że ty je łykniesz jak pelikan. Politycznych ci nie podrzucamy, bo byś nie łyknął, ale te to jak najbardziej. W związku z czym znowu coś takiego obejrzałem. No i trzeci już w sumie chyba nawet nie pamiętam, o czym był, ale też był mega rozwojowy, niesamowicie taki pro i też na temat, o którym już przeczytałem kilka książek, więc nie wiadomo, po co oglądałem ten filmik. Więc widzisz, oskarżam ciebie i siebie o to, że wszyscy tracimy czas na zdobywanie nadmiaru informacji zamiast się zająć życiem. Po prostu. Życie jest tu, w realnym świecie, a internet powinien być narzędziem jak młotek, tak? Czyli jak potrzeba coś wbić, to używamy internetu, a niestety z młotkiem akurat nie chodzimy na co dzień, więc do tego nie za bardzo on jest taki kuszący, żeby nagle go używać tam, gdzie nie trzeba, tak? Że idę sobie ulicą, coś bym tu wbił, no nie? A z internetem niestety tak jest, bo on jest kolorowy, bo tam wydano miliony dolarów, żeby ludzie spędzali na tym grube godziny, nawet myśląc, że są produktywni, nigdy nie są, tak? Czyli siedzi taki wieczorek i myśli sobie, o, ja teraz oglądam rozwojowe filmy w temacie, w których już jestem rozwinięty, więc mógłbym się rozwijać w tych, w których jeszcze mi brakuje więcej. Są takie tematy, jest ich sporo, można by się na nich skupić, ale YouTube wrzucił mnie w swoją bańkę informacyjną i mi tam podrzuca, bo wie, że ja kliknę, bo ja obejrzę 3000 filmik, jak się nauczyć języków, mimo że gadam już w kilku i uczę się kolejnych i wygląda na to, że to działa. No ale nie, jeszcze tam zrobią coś. Więc widzisz, to jest nierówna walka. Także każdy ma swoje jakieś tam. Ktoś siedzi na Facebooku i dyskutuje, ktoś tam właśnie ogląda za dużo YouTube'ów i nic nie robi z tym. Ktoś ogląda jakieś takie rzeczy, które powodują, że on się negatywnie czuje, że to z tego nic nie wynika. Więc owszem, czasem sobie zobaczyć jakiegoś Netflixa, każdy ma prawo, natomiast no kwestia, żeby się potem czuć lepiej, a nie gorzej. Dlatego też z całym szacunkiem dla czarnego lustra genialnej serii Netflixowej, to ja przestałem to oglądać po paru odcinkach, bo stwierdziłem, po każdym odcinku to jest tak futurystyczne i tak realistyczne jednocześnie, że stwierdziłem, no nie będę tego oglądać, bo to wcale mi nie poprawia jakości życia, wręcz przeciwnie. Także nie ma sensu. Wolę se strzelić, jak już, to Mandaloriana, bo tam jest radość, jest fajnie. Niby trup ściele się gęsto, ale w zasadzie to tak niegroźnie. W związku z czym świadomy wybór i nieprzeciążanie się informacjami. Nie musisz wiedzieć, co się dzieje na świecie, co robią tamci i siamci i jeszcze inni. Skup się na swoim ogródku i nie wmawiaj sobie, że politycy mają na to większy wpływ niż ty. Bo tak nie jest. Tak samo nie jest ze zdrowiem. Ja wiem, że to, że ktoś zadbał o to, żeby powietrze było złe, bo przyjdzie zima, będą znowu palić pieluchami, no to dobra, ale no nie zrobisz z tym nic. To, co możesz zrobić, to mieć w domu oczyszczacz powietrza i tak sobie wymyślić grafik, żeby iść biegać do parku gdzieś daleko tej miejscowości czy tego najgorszego rejonu, gdzie jest najgorsze powietrze. No i tyle. No i cóż, no jest to czasem przykre, czasem wkurzające, czasem niesprawiedliwe, że faktycznie te zewnętrzne czynniki wpływają na nas źle, ale jeśli to są takie czynniki, z którymi nic nie możemy zrobić, a z żadnym politykiem PiS-u i PO nie możesz nic zrobić, to No, znaczy możesz, ale to by było nielegalne prawdopodobnie, w związku z czym jednak chyba lepiej zająć się swoim życiem. Tak? Zastanowić się, co możesz realnie zrobić i spędzać czas w tej strefie twojego wpływu. To jest dobre zarówno z perspektywy zewnętrznej, czyli obiektywnych wyników, że będziesz zdrowszy, bogatszy i tak dalej, ale też w perspektywie wewnętrznej, że będziesz mniej sfrustrowany, że będziesz bardziej zadowolony z życia, wiedząc, że ono jednak zależy od ciebie. Kolejna rzecz. Druga rzecz. Głupota społecznie akceptowalna to jest wiara w to, że nadejdzie kawaleria. Co mam na myśli? Wziąłem to z tego, że kiedyś jak wychodziłem z długów, to przeczytałem wszystkie książki niejakiego Dave'a Ramsey'a i on właśnie zwrócił uwagę, miał tam taki rozdział, kawaleria nie nadjedzie. I to był rozdział o tym, że obojętnie ile masz długów, obojętnie co ty sobie tam zrobiłeś, karty kredytowe, obojętnie co ci naopowiadali, jak ci sprzedawali te karty, jak miła była pani w banku, ładnie ubrana w gorsecik i mówiła, że o panie tutaj ptaki, siaki, kawusie, to tak naprawdę to są wszyscy twoi wrogowie i nikt cię teraz nie uratuje. Wręcz przeciwnie, będą do ciebie dzwonić, windykować, grozić ci i tak dalej. I to dotyczy nie tylko długów, ale tak naprawdę całego życia. Ty możesz wierzyć, że tam ktoś ci da. Ale pamiętaj, że żeby oni ci dali 800 plus, muszą ci zabrać 900 minus najpierw. Czyli zrobić taką inflację, że będziesz płacić dużo więcej na to. Bo to musi tak być. To jest prosty rachunek matematyczny. Skoro oni nie mają swoich pieniędzy, a chcą ci dać 800, to muszą ci zabrać najpierw 800 i potem jeszcze ileś na obsługę tego, bo ktoś tym musi zarządzać, robić te przelewy, przyjmować te wnioski i tak dalej. Więc musi to być zawsze 900 minus. Tak samo działa emerytura. Musi to działać na zasadzie piramidy finansowej, bo innej opcji nie ma. Ludzie myślą, że dobra, ktoś kiedyś przyjdzie, zrobi jakąś ustawę, zadba o mnie. Coś się stanie takiego. Niech oni zwiększą płacę minimalną, albo wprowadzą jakieś zasady, albo bardziej zadbają o mniejszości, albo o kobiety, albo o gejów, albo o kogoś tam, albo o mnie, kimkolwiek jestem. Kawaleria nie nadjedzie. Może to jest zła wiadomość, ale sorry, kawaleria nie nadjedzie. Wiesz, co to oznacza? Że trzeba się zająć swoim życiem. Wszyscy mają cię gdzieś i obojętnie, czy oni tam będą ci opowiadać farmazony z uśmiechniętego plakatu wyborczego, że oni się o ciebie troszczą. To są wszystko źli ludzie, nieetyczni, psychopaci, świry i złodzieje. Rozumiesz to? Wszyscy mają cię totalnie gdzieś i twoje życie by sprzedali za 30 srebrników. I tak jest ze wszystkim. Ubezpieczyciel, który ci radośnie z uśmiechem na twarzy sprzedaje ubezpieczenie, zrobi później wszystko, żeby ci go nie wypłacić. Wszystko. I ty nie będziesz mu tłumaczył, że ty dostajesz ciężkiej choroby, jesteś w fatalnej sytuacji, nagle nie możesz pracować, a jesteś przecież ubezpieczony od tej ciężkiej choroby. On wynajmie prawników, bo on ma gdzieś twojego raka. Ty masz szczeznąć i nie dostać ani złotówki. Tak myśli ubezpieczyciel. Takie są fakty. Kawaleria nie nadjedzie. Ja wiem, że to brzmi mało optymistycznie. Ja wiem. Ale z drugiej strony, zrozumienie tego być może przez moment prowadzi do stanu depresyjnego, to fakt, ale w dalszym momencie prowadzi, mam nadzieję, do stwierdzenia, dobra, jak kawaleria jednak nie nadjedzie, to kto jest odpowiedzialny za to, co będzie z moim życiem? Skoro wiem, że nikt nie przyjedzie mnie uratować, to oznacza, że wszystko, co będzie źle, to do tego dopuszczę, tak? Ja do tego dopuszczę. Czyli nikt mi nie pomoże dbać o zdrowie. Wszyscy, mało tego, będą wręcz robić tak, żeby było trudniej. W jakiej formie? No w takiej, że wejdziesz do sklepu, tam możesz kupić alkohol, możesz kupić cukier, wszystko możesz kupić, co złe, przetworzoną żywność. Nikt tego nie chce wyeliminować w żaden sposób, no bo mają z tego podatki, akcyzy, a w ogóle no to prohibicja też średnio się sprawdza, więc można reklamować te rzeczy, można je wciskać na chama, wiedząc, że oszukujemy system. Więc tak samo w przeciążeniu informacyjnym. Te Facebooki, wszystkie inne korporacje mogą wydawać miliony na psychologów od uzależnień po to, żeby cię uzależniały od tego i nikt nie zrobi na to ustawy. Będą wymyślać jakieś tam takie sztuczki typu, że RODO, że coś tam, ale tak naprawdę kawaleria nie nadejdzie. Nikt ci w tym nie pomoże. To samo będzie z pieniędzmi, tak? Oni będą obiecywać, że to, że tamto, że siamto, czy to będzie polityk, czy ktokolwiek inny, fikcja, żadna kawaleria nie nadjedzie, albo sobie zadbasz o swój dochód, albo się nic nie wydarzy. Może Ministerstwo Edukacji będzie obiecywać, że wprowadzi lepsze zasady uczenia i w ogóle ktoś tam coś będzie obiecywać, ale prawda jest taka, że kawaleria nie nadjedzie. Albo wychowasz swoje dzieci, albo nie będą dobrze wychowane, albo będą losowo wychowane, tak? Czyli coś tam zadziała, coś nie zadziała i nie wiadomo, co z tego wyniknie. I tak to po prostu działa. Kawaleria nie nadjedzie, jest to i zła, i dobra wiadomość. Jeżeli masz tendencję do bycia ofiarą, tak? Czyli ojej, oni mnie skrzywdzili, ci mnie skrzywdzili, tamci mnie skrzywdzili, och, ach, ci, to tacy i siacy. To dla ciebie to jest zła wiadomość, tym bardziej zła, że kawaleria nie nadjedzie, bo nagle się okazuje, że trzeba jednak wziąć odpowiedzialność. I to jest przykre, to jest bolesne, to w zasadzie wcale nie jest łatwiejsze życie przez to. Ale dzięki temu może być lepsze. Bo jeżeli z kolei otworzysz się na to, że dobra, kawaleria nie nadjedzie, więc no siadam na koń i ja będę kawalerią, no to z tą oto przykrą wiadomością możesz coś w swoim życiu zmienić. Nie zawsze będzie, w zasadzie co ja gadam, nigdy nie będzie łatwo, ale zazwyczaj jednak będzie warto, tak? No bo cóż, wiedząc, że nikt z zewnątrz nie pomoże, no to wiesz, że może ktoś z wewnątrz pomoże, czyli ty. I tyle. Takie są fakty. Każdy dba o swój interes i tak jesteśmy biologicznie skonstruowani i tak musi być. Więc nie narzekajmy, że inni dbają o swój interes, bo są inni, tak? Czyli dbają o swój interes, czyli interes tych innych, a ty dbasz o swój. Jeżeli będziesz liczyć, że świat, społeczeństwo i ideologia woke ocalą cię i twoją grupę, to niestety kawaleria nie nadjedzie. Każdy dba tylko o swój mecz i swoją bramkę i tyle. No to rzekłem. No to w takim razie dbajmy o siebie, w sensie takim, że wypisz sobie po prostu wszystkie dziedziny twojego życia, które są dla ciebie ważne, a następnie zastanów się, co z nimi możesz, a wręcz musisz zrobić, żeby było w nich lepiej, tak? Jeżeli uważasz, że za mało zarabiasz, no to dobra, sorry, ale kawaleria nie nadjedzie. Nikt ci nie przeleje pieniążków nagle, nikt ci nie dotuje, po prostu no nic się nie stanie. I może to jest mega nie fair, bo czasem tak jest, tak? Jeżeli ogląda to na przykład matka samotna z małymi dziećmi, którą mąż puścił kantem, to jest 100 razy gorsza sytuacja niż facet, który ma szczęśliwy związek i na przykład jego żona jest gotowa zostawać z dziećmi w domu i on może wtedy robić biznesy. 100 razy trudniej jest tej pojedynczej, samotnej matce. To jest fakt. Mimo to dalej faktem jest, że kawaleria nie nadjedzie. No tak jest. No i co? Więc gdybyśmy mieli narzędzia, bo wiesz, no możemy gadać sobie jak Miss Columbia, tak? Chcę, żeby był pokój na świecie i żeby wszyscy mieli wszystko. Wszyscy tak chcemy. No i co? No i tak możemy chcieć. No i co? A potem realistyczne życie mówi, kawaleria nie nadjeżdża i tyle. Więc albo trzeba kombinować nieraz jak koń pod górę, albo stwierdzić, cóż, życie jest nie fair. Może jest, może nie. Nie wiem, zastanawianie się nad tym raczej nie bywa pomocne. Natomiast zastanawianie się nad tym, jakie dziedziny życia są dla ciebie ważne i co możesz zrobić, choćby małego, żeby chociaż trochę je poprawić, czy zdrowie, czy swoje... No właśnie, zdrowie to jest dobry case. Co, myślisz, że jak zachorujesz, to ci NFZ pomoże? No spytaj tych, którzy zachorowali. No. I wtedy oni dokładnie wiedzą, co to znaczy, że kawaleria nie nadjedzie. W każdym razie, więc wypisz sobie dziedziny życia dla ciebie ważne i pamiętając, że żadna kawaleria nie nadjedzie, skup się na tym, żeby samemu o nie zadbać na tyle, ile się da. Ja wiem, są różne utrudnienia w życiu, różne są sytuacje życiowe i tak dalej. I los nierówno rozdał, jak śpiewał jeden raper. No i tak jest. No ale z tym, co mamy, i tak coś trzeba robić, bo oczywiście alternatywą jest się poddać lub liczyć, że ktoś rozwiąże to za ciebie. Obie te rzeczy są marne, dlatego też nie zalecam. Więc wybieram bramkę numer 3 pod tytułem cisnąć, ile wlezie, ile się da, no i robić tyle, ile można, żeby te swoje ważne dziedziny życia usprawniać. Trzecia rzecz. Rozkminianie rzeczy, to co jest normalne w naszym społeczeństwie, a jest głupie. To jest rozkminianie rzeczy, których żaden gatunek nie rozkminia i mało tego, homo sapiens też nie rozkminiał przez większość swojego istnienia. Ponieważ zakładamy, że jak jesteśmy już wszyscy bogaci, tak, że nie grozi nam śmierć głodowa jutro, bo raczej tak jest, obojętnie w jak przerąbanej byś był sytuacji, to śmierć głodowa jutro jest mało prawdopodobna. W związku z czym żyjemy w czasach bogactwa niesamowitego. Również bezpieczeństwa i tak dalej, przynajmniej póki co, bo to się wszystko może zmienić z dnia na dzień, to już wiemy, ale jednak porównując do większości życia homo sapiens, no to jednak jest bardzo dobrze. I mamy czas na rozkminy. I myślimy nawet, bo to brzmi logicznie, tak, że zadawanie sobie pytań, czy jestem szczęśliwy, to jest logiczne pytanie. Tak, po to mamy umysł, wysoki IQ, żeby zadawać sobie ważne życiowe pytania filozoficzne, na które w średniowieczu by nie było czasu, bo trzeba by było walczyć z pchłami. A teraz pchły są zwalczone, więc mogę usiąść i jak ten filozof zastanowić się. czy życie ma sens, czy jest sprawiedliwe. Brzmi to logicznie, tylko że jest strasznie ryzykowne. No bo zobacz, co może wyjść z zadawania sobie pytania, czy życie jest sprawiedliwe? Powiedz mi, kto dojdzie do wniosku, będzie ktoś siedzieć i myśleć 10 godzin i dojdzie do wniosku, tak, jest sprawiedliwe. Jak on do tego dojdzie? No, teorii, które by tłumaczyły, że wszystko jest sprawiedliwe, jest bardzo mało. W zasadzie to chyba tylko teoria taka z karmą, tak? Że ktoś teraz cierpi, bo w poprzednim wcieleniu był strasznie zły. To w zasadzie to jest chyba jedyna teoria, która by pozwalała założyć, że życie jest sprawiedliwe. Natomiast to jest teoria, ponieważ nie możesz jej udowodnić, dopóki nie umrzesz i się nie narodzisz ponownie w gorszej lub lepszej sytuacji. Także nie wiadomo. Więc mamy jedną teorię, w dodatku niesprawdzoną. No i tyle. Cała reszta teorii, które należałoby traktować jako statystycznie równoważne, sugerują, że życie nie jest do końca sprawiedliwe. Więc pytanie, czy w ogóle zastanawianie się nad tym to jest dobry pomysł? Czy zadawanie sobie tego pytania, wstajesz rano i czy życie jest sprawiedliwe? Czy z tego będą dobre rzeczy? No widzisz, chyba nie do końca. Może zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby w moim ogródku był bardziej sprawiedliwie? To jeszcze, no ale znowu ten nasz wpływ, no jak ktoś jest, nie wiem, w samorządzie, no to może ma jakiś wpływ, albo ma jakąś instytucję pożytku publicznego, to może. I wtedy na małą skalę, gdzieś w okolicy może coś zdziałać. Natomiast to jest wtedy zdrowsze, bo tu to są rzeczy, gdzie mamy wpływ. To jest nasza strefa wpływu. Natomiast globalne pytania, czy świat równo rozdał i tak dalej, albo czy jestem szczęśliwym człowiekiem. No, samo to pytanie powoduje, że znajdujesz minusy, tak? No bo jakbyś sobie tego pytania nie zadał, to być może byś na nie nawet nie zwracał uwagi. Ale jak już zadałeś w sobie pytanie, no to nagle, kurczę, no niby jestem szczęśliwy, no ale wkurza mnie Facebook. W zasadzie politycy irytują mnie, te mordy na tych plakatach, nie mogę patrzeć. To chyba nie jestem szczęśliwy tak do końca. No i w zasadzie czasem mnie kręgosłup pobolewa, no to... No widzisz, więc takie pytanie... Jak ktoś by go nie zadał, no to by po prostu sobie żył. Tak jak większość homo sapiens w przeszłości. Już nie mówiąc o zwierzętach, ale weźmy tych homo sapiens, tak? Oni wstawali rano, dobra, wyjdziecie zbierać maliny, my idziemy polować na mamuta, no bo za bardzo nie ma opcji, chcemy żyć, więc idziemy. Szykujemy zasadzkę na mamuta, grupa sześciosobowa i kombinujemy, jak tu zażreć tego mamuta. Bo inaczej umrzemy, nasze dzieci również. No i co zrobisz? Takie były realia. No i raczej ten człowiek nie zastanawiał się wtedy, siedząc na tej gałęzi, czekając na tego mamuta, czy to wszystko ma sens. No nie, chyba nie ma sensu. Jednak, kurczę, ja mam chyba depresję jednak. Jednak tak w ogóle, no przyjdzie ten mamut, ja już 300 raz na niego poluję. Znowu to samo, ta sama robota, kolejny taki sam dzień. Czy ja przyszedłem na ziemię, żeby spędzać całe życie na polowaniach na mamuta? Może powinien się zamienić i jednak zbierać borówki. Niech ona idzie na mamuty, żeby jakieś coś tam się działo inaczej. No nie było takich rozkmin. Więc to są niebezpieczne rozkminy. Oczywiście my pewnym rozkminom zawdzięczamy dużo różnych wynalazków technologicznych i różnych ciekawych wniosków, natomiast one są też ryzykowne. Tak samo jak jest rozkmina, czy pracuje z pasją. Bo widzisz, od pasji do szewskiej pasji to jest bardzo krótka droga czasem. Ja czasem pracuję z pasją, a czasem pracuję z szewską pasją, więc czasem nie wiem. Natomiast zauważ ciekawą rzecz, mega ciekawy case, że to, czy ty pracujesz z pasją, to jest pytanie, które sobie zadajesz, kiedy nie pracujesz. Bo gdy pracujesz, to jesteś zajęty. Tak. Ja teraz się nie mogę zastanawiać, czy ja teraz gadam do ciebie z pasją, ponieważ jestem zajęty gadaniem. Mam tu plan, który chcę zrealizować, który sobie przygotowałem. Chcę najciekawiej przekazać ci dzisiaj wiedzę, więc ja nie mam teraz czasu. Mogę się później zastanowić, albo wcześniej rano się mogłem nad tym zastanawiać, czyli wtedy, kiedy nie pracowałem. Więc zobacz, jaki to jest paradoks. Że wtedy, kiedy tego nie robimy, to my to rozkminiamy. Czy to jest pasjonujące, czy to nie jest pasjonujące. Bo jak już to robimy, to jesteśmy tym zajęci. To ci dopiero numer. Ja nie mówię, że jak przychodzisz do roboty i leci 7 rok, że ty tego nienawidzisz, że w każdy poniedziałek żygać ci się chce, że widzisz swojego szefa, to się zastanawiasz, jak on by wyglądał ze strzałą harpuna w tyłku. Ciekawe, napiszcie w komentarzach, jak ktoś faktycznie ma takie rozkminy. No to ja rozumiem, że trzeba coś zmienić. Natomiast ryzyko pod tytułem, że znajdę idealną pracę, to jest ryzyko straszliwe, tak? Ponieważ nie ma czegoś takiego, ponieważ co to oznacza idealna praca w ogóle? to jest definicja, która się zmienia w oparciu o twoje samopoczucie. Jak się nie wyspałeś, to masz gorsze samopoczucie, więc tego dnia nie masz idealnej pracy. Bo trzeba, ja na przykład się dziś nie wyspałem, więc dziś nie mam idealnej pracy, bo nagrywam, a jestem niewyspany, więc wolałbym spać. No i co? Co zrobię? Więc dziś moja praca nie jest idealna. Jutro się wyśpię, jutro jakbym nagrywał, to by była idealna. Niż a pojutrze może będzie lało, a może coś innego. No nie wiem, różnie może być, a może brzuch mnie będzie boleć i wtedy nie będzie idealna. No i tyle. To jest życie, które ma swoje plusy, minusy i tak dalej. I zastanawianie się nadmierne na temat, czy pracuję z pasją, w dodatku grozi tym, że ktoś szuka tej pasji. Zamiast robić, to szuka. Tak, że tam jest gdzieś coś, co czeka na ciebie. Czeka na odkrycie, aż ty to znajdziesz. I wtedy to będzie ta pasja, którą ty odnajdziesz i wtedy będziesz mieć idealne życie. Tak samo z tym szczęściem. Tak? Gdzie jest sens życia? Czy zamiast sobie go zrobić na zasadzie, dobra, cokolwiek robię, nawet jak pracuję w kasie biletowej Cinema City, sprzedaję bilety i daję do tego popcorn. I to powoduje, że ludzie przychodzą, mogą sobie obejrzeć fajny film i chrupać przy tym popcorn. I to jest spoko. Widzę się z tymi ludźmi, uśmiecham się do nich, oni do mnie, jest sympatycznie. Czasem jest jakiś parapet zamiast klienta, ale większość klientów jednak przychodzi, jest interakcja ludzka, to jest potrzebne każdemu i to jest spoko. Ale człowiek w tle myśli sobie, nie, bo może ja mam misję życiową, tak? Bóg mnie wysłał w jakimś konkretnym celu. Jak ja tego celu nie zrealizuję, to będzie lipa straszna. Wybraniec, Neo. To jest przecież obecne dzisiaj w naszej kulturze. Każdy film o bohaterach w sumie polega na wybrańcu, tak? Jest ten człowiek, który nie wiedział, że był wybrańcem, który nie wiedział, że dla niego jest misja i nagle stwierdził, tak, ja się urodziłem po to, żeby pokonać Voldemorta. Sorry, sami wiecie kogo. Więc na tym to polega, tak? I jak my wierzymy w to, i teraz znowu, wyobrażasz to sobie? 100 tysięcy lat wstecz, robimy rewind. I teraz idzie ten człowiek na tego mamuta i zaczyna mieć podobne rozkminy. Bo mu mózg, kora przedczołowa się mocno rozwinęła, więc on teraz ma czas myśleć. I teraz myśli, no idę na tego mamuta, no i czy to jest to, czego świat ode mnie chciał? Czy to już jest szczyt moich aspiracji? Czy to jest moja misja życiowa? Może ja powinienem się realizować inaczej? Po co my mamy czekać 100 tysięcy na wynalezienie rakiet? Może ja już dzisiaj zacznę nad tym myśleć, żeby zrobić coś wielkiego, żeby wpłynąć na całą ludzkość. Może to ja będę tym, który wynajdzie rolnictwo, nie będziemy musieli polować na mamuta. No widzisz, nie było takich rozkmin. Nie było też samobójstw, a przynajmniej chyba nie tylu. Aż może jakiś historyk tutaj jest, to nie wiem, może mnie skoryguje, ale wydaje mi się, że odsetek samobójstw za czasów dawnych Homo sapiens i australopiteków był drastycznie niższy i że u innych zwierząt również jest drastycznie niższy niż u współczesnego człowieka, który ma tak dużo możliwości myślenia, że aż wymyśla. Więc z tym trzeba uważać. To jest niesamowite narzędzie, ale nie dostaliśmy instrukcji, więc ono jest trochę niebezpieczne. Z tym mózgiem to tak jest. Także rozkminianie rzeczy, których być może nie trzeba wcale rozkminiać. Już. Kolejna rzecz, którą robią wszyscy, a która jest głupia. Social media na komórce. I generalnie spędzanie na telefonie dłużej niż 90 minut dziennie. Co? Co ty powiedziałeś? Ja spędzam 3, 4, 5 godzin. Ja do niedawna też spędzałem 3 godziny. Zmieniłem do 90 minut i moje życie jest drastycznie lepsze. Kiedyś spędzałem 5 godzin, zmieniłem wtedy do 3 godzin i moje życie było drastycznie lepsze. Dlatego też zmniejszałem dalej. Ponieważ komórka to jest świetne narzędzie. To jest jedna z tych rzeczy, które w przeciwieństwie do cukru, jakby jej nie było, to świat mógłby być gorszy. Tak? No jakby wyłączyć cały cukier, byś nawet nie wiedział, że coś takiego mogłoby istnieć, to wszyscy mamy lepsze życie. Natomiast co do telefonu komórkowego, to nie jest takie jednoznaczne, tak? Bo to daje niesamowite możliwości. Możesz rodzinie wysyłać zdjęcia, komunikować się z drugim końcem świata, mieć GPS-a i tak dalej, więc tutaj nie jest to takie jednoznaczne, więc my nie chcemy wytępić komórek i utopić ich w basenie, tylko chcemy, żeby one były narzędziem, żeby czyniły nasze życie lepszym. A kiedy czynią lepszym? Kiedy stosujemy je do czego trzeba. I ja nie wierzę, że ktoś, kto nie jest kierowcą Ubera, potrzebuje mieć telefon włączony dłużej niż 1,5 godziny dziennie. Czemu kierowca Ubera? No bo on oczywiście ma mapę przez cały dzień włączoną, no to wiadomo. To jest oczywiście jakaś reprezentacja do pewnej grupy zawodów, które muszą, tak? Może ktoś pracuje w call center i ciągle dzwoni z tego telefonu, no to wiadomo, że używa go więcej. Choć przy 8 godzinach to chyba też nie jest zdrowe do końca, ale nieważne. Na teraz chodzi o to, że spędzamy na tym telefonie mnóstwo czasu i przecież wszyscy wiemy, tak między nami, wszyscy wiemy, że czasem wpadamy w jakąś pętlę dziwnych wydarzeń, tak? Czyli, że przyłapujesz się z telefonem w ręku i nawet nie pamiętasz, po co go wziąłeś. Uzależnienie od telefonów jest dzisiaj najpopularniejszym nałogiem świata. Psycholodzy od paru lat już mówią, że to jest nałóg, choć dalej nie trafił do kategorii nałogów. Tak? Są skale ICD-10, gdzie jest takie na przykład uszkodzenie ciała, jak zostanie rannym poprzez wciągnięcie do silnika odrzutowca. Jest taka jednostka injury, jak to się nazywa? Rany, tak? Takie wydarzenia, złego wydarzenia, które się człowiekowi może przydarzyć. Tam takie coś jest, autentycznie. Masz skalę różnych przykrych wydarzeń, tam są i choroby psychologiczne, i choroby fizyczne, no i również kontuzje. Więc jedną z tych kontuzji, która w tej skali jest, to jest wciągnięcie przez silnik odrzutowca. To tam jest, ale uzależnienia od komórki tam nie ma jeszcze. Więc widzisz, to jest zadziwiające. Natomiast psycholodzy, którzy pracują z uzależnionymi od telefonów, wiedzą, że to jest prawdziwy problem, że to jest prosta korelacja między godzinami spędzonymi na telefonie a samobójstwami. I teraz hardkorowa rzecz. Co trzecia nastolatka w Stanach poważnie rozważa, naprawdę, to jest prawdziwa statystyka, to nie wyssane z palca. Co trzecia, sprawdzałem tydzień temu, co trzecia nastolatka w Stanach poważnie rozważa odebranie sobie życia. Wiesz, z czego to wynika? Oczywiście to może wynikać z wielu rzeczy, ale przede wszystkim, jak sugerują psycholodzy, to wynika z tego, że tak normalnie w przeszłości, to oczywiście każdy z nas się porównuje, to jest wiadomo, są lepsi od nas i gorsi w każdej dziedzinie, ale do tej pory, przez 200 tysięcy lat istnienia gatunku, mogłeś się porównywać z ziomeczkami z plemienia. Tak, ten jest taki, ten ma dłuższą dzidę, ten ma krótszą i tak dalej. No i na tym tle ja tam jestem w jakimś środku. No i nie jest tak źle, tak? Jest paru lepszych, paru gorszych i tak dalej. Nagle od 2007 roku, od pierwszego iPhone'a, możemy się porównywać z 8 miliardami ludzi w każdej dziedzinie. To się nie mogło skończyć dobrze i to się kończy źle. Ludzie odbierają sobie życie z tego powodu. Mało tego, Mark Zuckerberg i chłopaki z Google'a dobrze o tym wiedzą. To już od lat wiemy, dzięki tym różnym ludziom, jak choćby Tristan Harris, którzy zdradzili, że przed laty już donosili o tym, że badania pokazały, że ludzie przez to sobie odbierają życie albo wpadają w depresję i tak dalej. Wszyscy wiemy już od lat, że oni o tym też wiedzą i że mają to totalnie gdzieś, bo oni chcą zarabiać pieniążki. Duże pieniążki. Więc ich to nie obchodzi, oni z tym nic nie zrobią. Dlatego też liczyć, że ty możesz sobie zainstalować TikToka albo Facebooka, bo ty będziesz teraz gangsta i będziesz to umieć kontrolować. Czyli jesteś ty i twoja silna wola. A po drugiej stronie Mark Zuckerberg i 1000 psychologów zarabiających $10,000 miesięcznie. Sami specjaliści od uzależnień, których jedynym zadaniem jest zaprojektować apkę Facebooka i Messengera i Instagrama tak, żebyś ty nie mógł wyjść. I ty teraz myślisz, ty będziesz Neo, ty będziesz Harry Potter, ty pokonasz system, po prostu ty jesteś mistrzem. I oczywiście z silną wolą jest tak, że jak mamy dobry dzień, jak słoneczko przyświeca, wyspaliśmy się, to dobra, wtedy faktycznie mówisz sobie, wejdę na Instagrama, sprawdzę tylko jedną rzecz. I rzeczywiście tak jest. Ale niestety z silną wolą jest tak, że ona w inny dzień już nie działa, nie ma jej, skończyła się, urwała się, przepadła. Więc trzymanie tych apek w ogóle, mediów społecznościowych na komórce, obojętnie jaką masz do tego wymówkę, tak, bo ty potrzebujesz, bo musisz, bo co. Dobra, ja prowadzę biznes, kilka biznesów, każdy z nich ma media społecznościowe, każdy i to wszystkie, tak, każdy z biznesów, które prowadzę, jest na YouTubie, jest na TikToku, jest na Facebooku, na Instagramie, każdy, no bo musi tak być, bo tam są ludzie, to co mam zrobić, a mimo to nie mam tych apek na komórce, jak to się dzieje, jak to, niemożliwe, no możliwe, ponieważ albo zlecasz to w całości, jak na tym zarabiasz, albo jak nie zlecasz w całości, to naprawdę nie ma problemu, żebyś miał to tylko na komputerze. Te firmy inwestują miliardy w to, żeby apki komórkowe były uzależniające. Oni się specjalnie nie starają, żeby Facebook w wersji desktopowej, czyli na komputerze, był uzależniający, dlatego on jest taki toporny. Tak? Jak się wchodzi na facebook.com, jest takie brzydkie, toporne, tak samo z TikTokiem, Instagramem. To jest wszystko takie, że dużo trudniej się wciągnąć w wir tych głupot. Też się da, ale dużo, dużo jednak rzadziej. Więc powód, żeby mieć te apki na telefonie, to jest bzdura. Oczywiście, ty możesz siebie przekonywać, jak tam tylko chcesz. Tak samo jak wielu ludzi mi tłumaczy, dlaczego najem terminowy to nie jest głupota, albo karta kredytowa to jednak spoko, bo oni zbierają mile. Dobrze, a ja zbieram pieniądze. Więc szkoda mi na odsetki od czegokolwiek i tak dalej. Więc każdy ma swoje podejście i wolność. Bardzo dobrze, niech tak będzie. Natomiast ja jednak sugeruję zrobić eksperyment. Odinstalować apki przede wszystkim mediów społecznościowych, sprawdzić, czy świat się skończy, czy umrzesz na raka za tydzień przez to, że nie ma Facebooka i Messengera na twojej komórce. I nie bawić się w tam, że w limit ty sobie zainstalujesz apkę, która ci robi limit do 4 minut albo coś tam, a potem ty musisz wpisać hasło, żeby przeskoczyć ten limit. Spróbuj w ogóle wywalić te apki, pozbyć się ich i sprawdzić, czy świat się rozwali. Przecież dalej masz komputer prawdopodobnie, więc raz czy dwa dziennie możesz sobie tam wejść, odpisać na te komentarze niezbędne, bez których po prostu świat się rozpadnie i tak dalej, sprawdź. Po prostu sprawdź. Drogą eksperymentu. Pamiętaj, że zainstalowanie tych apek ponownie trwa jakieś 32 sekundy, więc ryzyko jest nikłe. Nic się przecież nie może wydarzyć. Więc w razie czego, jak uznasz, że moja rada jednak była przereklamowana i przesadzona i zbyt zero-jedynkowa, zawsze można wrócić. Ale uważam, że media społecznościowe, apki typu TikTok, Facebook, Messenger, to jest paranoja naszych czasów, jest to błąd. Zwykły błąd i głupota. Kolejna rzecz. Płacenie na ostatni moment. Rachunków, podatków, wypłat i tak dalej. Kiedyś to miałem, udało mi się dzięki temu, między innymi dzięki temu wpaść w długi, że stwierdzałem, skoro podatek się płaci do 20, to znaczy, że ja mam płacić 20. Skoro VAT się płaci tam do 25, to 25. A jeżeli 25 to jest niedziela i można zapłacić 26, to znaczy, że VAT się płaci 26. Skoro zatrudniam ludzi i mamy w umowie płacenie do 10, no to płacę 10. Skoro przychodzi rachunek za prąd i jest data płatności za 3 tygodnie, to zapłacę za 3 tygodnie. Co za durne podejście. I takie durne podejście ma mnóstwo ludzi. Zastanów się, przyjacielu lub przyjaciółko, czy ty jesteś instytucją bankową? Takie pytanie ci zadaję. Czy ty jesteś bankiem? Czy ty jesteś bankiem Millennium? Czy to jest twój biznes? I prezes Millennium właśnie to ogląda i mówi, no tak, a co? To by było. No ale poza panem, to wszyscy inni odpowiadają nie. Nie prowadzę banku. I co mam na myśli? To, że jak jest pierwszy dzień miesiąca, mamy rozliczenie poprzedniego miesiąca, wiemy kto ile pracował, kto ile zarobił, zatrudniamy ludzi, na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, w zależności od firmy. Taki Instytut Lingwistyki to jest ekipa międzynarodowa, mnóstwo przeciekawych ludzi i tak dalej. Więc my pierwszego dnia miesiąca już wiemy komu ile wisze. Trzeba przelać. To tego momentu, jak ja wiem, że ten ma dostać tyle, a ten tyle, to są ich pieniądze. I to, czy ja przeleję je od razu teraz, czy za 10 dni, to dla mnie zmienia tylko tyle, że staję się bankiem, jeśli nie chcę przelać od razu. Co ja z tego mam, że ja będę trzymać do 10 nie swoje pieniądze? Bo bank ma coś z tego. Bank jak trzyma cudze pieniądze, to może tam generować z tego kredyty, mieć odsetki, różne tam rzeczy. Natomiast ja z tego nie mam nic, a mam ryzyko. Mam ryzyko. Bo nagle się okaże, że jak trzymasz pieniądze na podatek do 20, to 16 coś się wydarzy. I trzeba wydać. Trzeba wydać. Auto się zepsuje, trzeba coś naprawić i tak dalej. Nagle 20 się budzisz i nie ma na podatek. A zdarzyło mi się w przeszłości nie mieć na podatek i to było przykre. Znaczy przykre były konsekwencje tego później. I odsetki, i te wszystkie różne rzeczy, i tam skarbówka, i negocjowanie, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak samo, jak masz ratę przelać, bo już masz jakiś kredyt, no to co z tym zrobisz? No, masz ratę, no to, że ona jest do 25, to co z tego? Przelewaj od razu. Jak tylko masz pieniądze i nie zapłaciłeś rachunków, to nie są twoje pieniądze. Nie oszukuj się, że to są twoje pieniądze, bo jak będziesz tak sobie wmawiać, zaraz je na coś wydasz, myśląc, że to jest twoje. To nie są twoje pieniądze. Dlatego też na przykład mój zespół wie i czasem się wręcz śmieje, że ja taki mobbing uprawiam pierwszego dnia miesiąca, że kto jeszcze mi nie podesłał rozliczenia, ma to natychmiast zrobić, że ja się ich proszę, żeby móc im przelać kasę. To nie jest tylko dla ich dobra, choć oczywiście tak, bo wszyscy potem sobie chwalą, że kurczę, w Instytucie Lingwistyki to jest normalnie Eldorado, zawsze płacą przed czasem, zawsze wszystko jest ok. Kiedyś trzeciego nie było przelewu, bo coś się u nas wydarzyło, konto nam bankowe zablokowali, bo coś tam, podejrzenie o terroryzm, więc nie mogliśmy puścić przelewów i trzeciego połowa zespołu się odezwała: Maćku, coś się stało, czy firma jest w złej kondycji i tak dalej. Więc takie standardy wprowadziliśmy i ja się cieszę. Natomiast to jest też dla mojego dobra, bo ja nie jestem bankiem. Ja nie chcę trzymać cudzych pieniędzy. Jeżeli Tauron chce ode mnie pieniądze za prąd, a Orange chce za światłowód, to od tego momentu nie są moje pieniądze. To są ich pieniądze. Tak samo jak podatek jest, to są pieniądze skarbówki. Oczywiście ja mogę się obrażać, tak, że dlaczego ja płacę podatki. No ale póki co, to jednak to oni mają potem policję, wojsko i różne inne elementy wygenerowania tych pieniędzy ode mnie. Więc i tak, są to ich pieniądze. Więc skoro muszę to przelać, to czemu mam tego nie przelewać od razu? Nie jestem bankiem. Tak patrzę na to. Od czasu, kiedy płacę w każdy rachunek od razu. Bo widzisz, tu jest jeszcze kwestia zarządzania czasem. Ja się zajmuję zarządzaniem czasem, przecież napisałem książkę, zapraszam na ekspertia.com.pl po 48 godzinną dobę. Tam masz ponad 100 technik. Jedną z tych technik jest, żeby grupować zadania, tak? Czyli jak masz na przykład parę rzeczy na mailu do zrobienia, no to zamiast wchodzić na maila, robić jedną rzecz, a za godzinę drugą, a za godzinę trzecią, no to raczej nie rób nic z tych rzeczy, a potem wejdź i zrób wszystkie naraz, tak? Jak już robisz maile, to wszystkie naraz. Więc ja jestem za grupowaniem, ale nie z przelewami. Z przelewami jest wyjątek, tak? Czyli ja nie robię tak, że przychodzi jeden rachunek, to czekam 3 dni, bo wtedy przyjdzie drugi, wtedy przyjdzie inny, poczekam jeszcze 4 dni, aż przyjdą rozliczenia od zespołu i tak dalej i wtedy puścimy wszystko hurtem. Nie, tutaj wolę stracić trochę czasu i puszczać za każdym razem od razu. No dobra, w moim wypadku to już może nie ja puszczam, ale póki ja to robiłem, no to ja to tak robiłem, a teraz osoba zespołu tak to robi. Więc wiemy, że to czasowo może nie jest najbardziej efektywne, ale pod kątem inteligencji finansowej z kolei jest to najmądrzejsze. Bo co? Dokończ zdanie. Bo nie jesteśmy bankiem. Tak, więc nie chcemy trzymać cudzych pieniędzy. Tak to działa, więc wszyscy, oczywiście jest to generalizacja, ale duża część społeczeństwa płaci wszystko na ostatni moment, a przez to prędzej czy później coś się wydarzy i zaczną płacić po czasie. Bo musi tak być. A jak płacisz od razu, to magicznie zapłacone jest. I potem, co najwyżej, nie masz za co kupić sobie jakieś zachcianki. No bo wydałeś na podatki. No i co zrobisz? To poczekasz. Albo będziesz bardziej zmotywowany, żeby więcej zarabiać. Tak to zatem działa. Kolejna rzecz, która się z tym ściśle wiąże, to jest konsumpcja, czyli konsumowanie konia na kredyt. Tak? Ja nie jestem wrogiem konsumpcji. Sam konsumuję. Nie tylko jedzenie, no ale też nie mam nic przeciwko temu, że ludzie mają fajne auta, że latają na wczasy. Jak najbardziej, niech się każdemu żyje, jak tylko chce. Bardzo dobrze. Byle wszystko we właściwym czasie. Karta kredytowa to jest rzecz totalnie normalna w dzisiejszym społeczeństwie. W Polsce 5 milionów ludzi ma kartę kredytową, więc to jest dużo, tak? Sporo. Jakby 5 milionów Polaków zaczęło na przykład zażywać codziennie heroinę, to myślę, że bilibyśmy na alarm, że coś jest nie tak z całym społeczeństwem, że to społeczeństwo trzeba leczyć. Tak jest. Ostatnio przeczytałem statystykę, trochę w nią nie wierzę, no ale tak twierdzili, że co trzeci mężczyzna dorosły na Węgrzech jest alkoholikiem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale brzmi strasznie, no nie? Więc jak ja bym miał taki kraj, gdzie co trzeci gościu pije na umór, czy tam nadużywa, mówiąc delikatnie, no to trochę problem, wydawałoby się. Także cóż, no ale takie rzeczy podali, więc 5 milionów Polaków, a to i tak jest świetnie, bo jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie to spada. Było jeszcze parę lat temu 11 milionów, więc Polacy mądrzeją. Mądrzeją na naszych oczach. I to jest wspaniałe. Mam nadzieję, że mam chociaż w tym jakiś odsetek albo promilek udziału, bo to tak trochę jest. Jeżeli ktoś robi coś chorego, to jak w końcu ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, to jest chyba chore, to nagle ludzie mają taki stop. Ty może faktycznie. Może to tak, wiesz, w 39 ktoś tam przyszedł i powiedział, ty wiecie co, ale tak chcieć wytępić cały naród żydowski dlatego, że jest narodem żydowskim i spalić, trochę jednak głupie, no nie? Tak nie wydaje wam się? No i oczywiście w tamtych czasach kto tak powiedział, to pewnie sam poszedł z dymem, ale prędzej czy później jednak coraz więcej ludzi zaczynało jednak zastanawiać się, czy być może nie było to szaleństwo. 2-3 lata temu też ktoś musiał przyjść, coraz więcej ludzi potem, i powiedzieć, słuchajcie, to na pewno jak my zamkniemy las, to zabezpieczymy się przed chorobami, albo jak przestawimy szpitale na jedną tylko chorobę i zostawimy tych wszystkich z rakiem i z zawałami, to będzie lepiej w społeczeństwie. No więc wszyscy oni byli tępieni, wiem, bo byłem jednym z nich, więc też byłem tępiony, prawie mi usunęli kanał za takie gadanie, ale jednak uważam, że jeżeli widzisz jakiś absurd, to to, że go zgłaszasz, to jest w jakimś sensie pozytywne społecznie. I zatem zgłaszam, że absurdem jest istnienie kart kredytowych. Obojętnie, czy zbierasz punkty i masz 5% cashbacku w jakimś sklepiku z ciuchami. Gdzieś to mam. Ponieważ życie na kredyt jest absurdem, ponieważ wydajesz przyszłość zamiast przeszłość. Wydaje się przeszłość, przyjacielu. To, co zarobiłeś i masz, to możesz wydać, to jest logiczne. A to, że nie masz, a wydajesz, to jest nielogiczne. Więc ja ci nie mówię, że ty masz nie kupować nowego iPhone'a za 9000, bo to głupota wydawać 9000 za iPhone'a. Ja nie wiem, co jest głupotą, bo to wszystko zależy od sytuacji danej osoby, tak? Jeżeli ktoś ma kasę i stać go na takiego iPhone'a, to czemu to ma być głupota? Albo se kupuje auto za 1000000. Czemu? Jak chce, lubi i stać go, a nie chce, kupuje. Natomiast jak go nie stać, ma długi, nie do końca ma ustabilizowaną sytuację, nie ma żadnych inwestycji, poduchy finansowej, a on musi mieć iPhone'a albo koszulkę z Hilfigera, to uważam, że robi głupio. Więc nie chodzi o to, czy konsumpcja jest zła, czy dobra, tylko o to, kiedy. Kiedy jest zła? Wtedy jest zła, na pewno, kiedy jest na kredyt. Zatem karta kredytowa do bani. Większość leasingów do bani. Co to znaczy? Znaczy, dla mnie to oznaczałoby każdy leasing, ale żeby już nie było, że jestem ekstremistą, no to powiedzmy, jak wydajesz na ratę leasingową więcej niż 10% twojego przychodu, to jest źle. Sytuacja jest poważna. Wiem, bo sam kiedyś wydawałem, był taki moment, że 50% przychodu wydawałem na ratę leasingową, bo tak się sytuacja ułożyła, że rata wzrosła, a dochód spadł w tym samym czasie, bo życie jest przewrotne. To przecież wszyscy wiemy. No i nie było śmiesznie. No i potem masz te wszystkie ogłoszenia na Otomoto, cesja leasingu, pilne. Tak, więc tak to działa. No i najem terminowy to już jest w ogóle absurd. To już cała koncepcja najmu terminowego samochodów, czyli płacisz i nigdy nie masz i nigdy nie będziesz mieć. I zawsze będziesz tylko płacić, ale w zamian masz zapach nowości. Błagam, ja wiem, że ci wszyscy marketerzy będą nam wmawiać, że ty musisz coś mieć od życia, że to auto z salonu, w ogóle takie używane, to jest syf, to jest do bani, ono się zawsze zepsuje i tak dalej. Do tego jeszcze zaraz wrócimy, ale i dlatego najem. Ty musisz mieć najem, bo to jest najkorzystniejsze. Co z tego, że limit kilometrów, potem się musisz prosić, żeby móc przekroczyć granicę tym autem, bo inaczej ubezpieczenie może nie pokryć, jak ci jest winą za granicą i tak dalej. Co, zapomnieli ci powiedzieć chłopcy od najmu? Albo, że jak będziesz oddawać ten samochód, to oni ci być może policzą 7000 zł za to, że raz zarysowałeś coś na parkingu, no bo w najmie wszystko drogie jest. I tak dalej. Albo jak złapiesz fotoradar, to oni ci naliczą 50 albo 100 zł za samo to, że łaskawie ustalili, czyje to było auto, co zajęło im 7 sekund ze swoim systemem. I tak dalej. No co, też ci nie powiedzieli przy ofercie, co? Więc tak to po prostu działa. A spróbuj nie płacić leasingu albo najmu. Zaraz się dowiesz, jak ci mili przyjaciele w garniturach są przyjacielscy. Spróbuj przestać płacić. Nie zapłać 3 rat leasingowych albo najmu. Zobaczysz, jak zadzwonią, czy będą tacy troskliwi, jak te troskliwe misie. Czy wtedy wyjdzie, co to są za ludzie. Więc ostrzegam, ponieważ w naszym społeczeństwie konsumuje się na kredyt. Oczywiście Polska i tak jest 100 razy bardziej pod tym kątem rozwinięta niż na przykład Stany, gdzie wszyscy ogólnie leżą finansowo, wszyscy totalnie w długach i tak dalej. Gdyby nie to, że mają bogaty kraj generalnie, co jakby nie było, wynika z tego, że podbili dość dużo innych krajów, z których mogą ciągnąć pieniądze i siłę roboczą, no to tak naprawdę to by się już dawno rozpadło. A tak to rozpada się powoli. Natomiast Polski nie stać na tego typu rozpad, bo my nie jesteśmy krajem kolonialnym, który może sobie tam ciągnąć ropę, więc my musimy inteligentnie finansowo zarządzać swoim społeczeństwem. Także konsumpcja na kredyt, a jacy ludzie, takie społeczeństwo potem, tacy politycy, tak? Oni też potem się zadłużają, uważają, że kraj zadłużony to w sumie jest spoko, byle to było do ileś procent PKB i tak dalej, czyli kredyt, który jest głupi, staje się narzędziem. No nawet Kiyosaki pisze przecież, używaj pieniędzy innych ludzi, to jest mądre. No i potem się okazuje, że ja nie używam pieniędzy innych ludzi i od kiedy tego nie robię, to budzę się każdego ranka ze spokojem finansowym, nawet jak jest gorszy finansowo czas, że przychody na przykład nie są takie, jakbym chciał, to dalej mam spokój finansowy, tak? Że jutro nie będzie do mnie dzwonić komornik. A Kiyosaki od tego czasu, kiedy wydał tę książkę, to już 3 razy chyba ogłaszał bankructwo. No to widzisz, czy to są idealne metody? Nie wiem. Idziemy dalej. Brak oszczędzania 10% zarobków. Czyli generalnie społeczeństwo akceptuje, że jak nałożą ci 4 kluski, to jest 4 kluski, a jak jest 7 klusek, to jest 7 klusek. Tak? Ja tak mam. Ja tak mam. Obojętnie ile dadzą klusek, zjem wszystkie. Jestem idealnym gościem weselnym. Obojętnie ile razy będzie tak przekładanka, że teraz słodkie, a potem słone, zjem wszystko. I dlatego unikam wesel drastycznie, między innymi, bo to się źle kończy dla mnie zdrowotnie. Natomiast mnóstwo ludzi ma tak też z pieniędzmi. Czyli zarobią 5 tysięcy, wydadzą 5 tysięcy. Zarobią 7, bo dostaną premię, wydadzą 7. Zarobią 12, bo dostaną jakąś 13, 17, coś tam, wydadzą 12. I tak zawsze. A myśl, żeby zapłacić najpierw sobie, czyli jak przychodzi 5 tysięcy, to 10% z tego zakosić, czyli 500 zł. I odłożyć na innym koncie, najlepiej w innej walucie, we frankach szwajcarskich, gdzie inflacja jest 2,5% na przykład, na poduszkę finansową, na niespodziewane wydatki, na emergency, na zepsucie auta, na chorobę, ta myśl jest dla nich przerażająca. Maćku, mnie nie stać, ja za mało zarabiam. To ciekawe, bo potem spojrzysz na ich telefon i to nie jest Nokia 3310, tylko coś droższego. A przecież za mało zarabiają, a jednak stać ich na smartfona. Spojrzysz na ich auto i to nie jest stara Corsa z komisu za 800 zł kupiona, a takie auta da się kupić, tylko to jest coś droższego za 5, 10, 20 tysięcy. Skąd mieli, zapytasz? Może ratę kredytu płacą, no ale jednak stwierdzili, że ich stać. I nagle na siebie to nie mają. Na głupoty się zawsze znajdzie. Więc pomijając ekstremalne sytuacje, tak? A takie bywają, tak? Ktoś dopiero zaczynał się dorabiać i nagle go siekła straszliwa choroba. Albo bliska osoba umarła. No, różne są case'y, więc ja wiem, takie są. Natomiast większość przypadków to jest nieoszczędzanie na nasze własne żądanie. Czyli my stwierdzamy, nie, to zobaczymy później. Zobaczymy na koniec miesiąca. Ja sobie najpierw popłacę wszystko i tak dalej, a potem zobaczę, czy mi zostanie na oszczędności. Nie, spróbuj oszczędzić najpierw. Najpierw 10% oszczędź, potem błyskawicznie przelej wszystkie rachunki i wtedy zobacz, co dalej, co zostało. I za tą resztę trzeba przeżyć. Jak się okaże, że się nie da, no to zawsze się możesz cofnąć do tych oszczędności i po prostu wydać na kalafior, żeby nie umrzeć z głodu. Co się stanie? Znowu najwyżej zapłacisz za przewalutowanie z franków na złotówki z powrotem i tyle. Ale gwarantuję ci, że jak nie będziesz oszczędzać, to nie oszczędzisz. Tak? A na starość kawaleria nie nadejdzie. Emerytury albo nie będzie wcale, albo będzie głodowa, a przy takiej inflacji, jaka wtedy będzie, no to może nawet na leki nie wystarczyć. I co? Chcemy liczyć na to? Trochę bez sensu. Lepiej liczyć na siebie. No i to nas przeprowadza do kolejnej rzeczy, którą robi mnóstwo ludzi. Nowe auta. Nowe auta, no bo fajnie jest mieć nowe auto, zapach salonu, iść tam, zobaczyć auto we wstążeczce, otworzyć bagażnik i tam jest szampon. I wszyscy ludzie tacy uśmiechnięci na twój widok. Boże, jak oni cię kochają! Jakby dzisiaj tutaj była wojna, to oni będą pierwsi, którzy ci podają pomocną dłoń i uratują cię przed najeźdźcą, bo to są tacy wspaniali ludzie. Naprawdę! Takie miałem przekonanie, kiedy dwa razy odbierałem Mercedesa z salonu. Dwa razy mi się zdarzyło kupić nowy samochód. Jeden dopłaciłem, drugi w leasingu był zbyt dużym, więc musiałem go sprzedać przed czasem, bo mi się sytuacja finansowa pogorszyła, bo za bardzo się zespiralowałem w długach i tak dalej, więc byłem z tych, co to robią, cesje leasingu. No i tyle. No i wtedy, jak nie płaciłem rat leasingowych, to jakoś już nie byli tacy sympatyczni, wspaniali. Już nie było szampanów, pani Maćku i tak dalej. Już nie było, zapraszamy na event, premiera nowego modelu Mercedesa. No już nie było. Już dzwoniła pani i mówiła, jak pan nie zapłaci tego, to my pana wpiszemy do wszystkich rejestrów. To, czy pan sobie wyobraża, jakie z tego będą konsekwencje i tak dalej. Inna była rozmowa. A tacy byli mili wcześniej. Ja nie wiem. Więc trzeba mieć nowe auta. Dlaczego? Ja nie wiem. Z jakiegoś powodu jedziesz do hotelu i ci nie przeszkadza, że na łóżku, na którym śpisz, działy się niesamowite rzeczy. Wiele razy różni ludzie robili tam różne rzeczy na tym łóżku. Wszystko się tam działo na każdy możliwy sposób. Czasem na tym łóżku 7 osób naraz robiło to samo i nagranie z tego jest dostępne w internecie za drobną opłatą. Na tym samym łóżku. Ty oczywiście zakładasz, i ja też zakładam, że to jest dobrze wyprane, że ktoś to ładnie przez pralnię chemiczną przepuścił i że resztki tych 7 ludzi tam nie będą. Niemniej jednak ostatecznie jadąc do hotelu zakładasz, że to nie jest, że nie jesteś tam pierwszy, tak? No nie jesteś tam pierwszy, który to będzie tam robić. Więc i jakoś żyjesz. I płacisz. Czasem może sobie pozwolisz na walentynki na luksusowy hotel. Zestrzelisz taki jakiś z widokiem za 1000 zł, za 2. A i tak wiesz, że nie jesteś tam pierwszy. I co? Boli cię to? Czy jakoś żyjesz? Zakładając, że oczywiście jest czysto i ładnie wysprzątany. Żyjesz! A z autem się nie da. Z autem się nie da. Nie? Tym autem nie mógł nikt jeździć przede mną. Po prostu. Bo to obrzydliwe. To używane. To jest takie w ogóle używane. Używane. To nie brzmi dobrze. I oczywiście w tym momencie rzucasz argument, tak jak wszyscy. Maćku, dobra, dobra. Ale używane to ryzyko. To jest ryzyko. To się może rozpaść, zepsuć i tak dalej. A nowe to nie. Mimo, że to jest oczywiście fikcja, bo no miałem 2 nowe Mercedesy i byłem z nimi jednak częściej na warsztacie niż bym chciał. Wtedy poznałem, jaką wartość ma serwis Mercedesa i było to wspomnienie, którego nie zapomnę nigdy. Bo wydawało się, że w marce premium będzie serwis premium, ale nie był, nie był. Oj nie. Więc bywałem tam częściej niż mi się wydawało, a w Mercedesie klasy A w 5 roku jeżdżenia, czyli jak miał równo 5 lat, to bak się zrobił dziurawy, bo zardzewiał do tego stopnia, że moja żona o mało by wybuchnęła na stacji benzynowej jednej, kiedy to wyszło. Więc no cóż, z tą nieawaryjnością to bym nie przesadzał. Natomiast oczywiście możesz w takim razie kontrargument dać, dobra, dobra, ale przynajmniej jest gwarancja. No i znowu, na co, jak długa jest ta gwarancja, to znowu można dyskutować, bo tam są haczyki, tak? Że dobra, na silnik jest tyle, na to jest tyle i tak dalej, jakimś przypadkiem tydzień po gwarancji się te rzeczy zaczynają psuć. Nie wiadomo jak to działa, tak by to było obliczone. Ja nie chcę już tu spiskować, aczkolwiek kto na tych branżach się zna, no to wie, że nieraz były sprawy karne różnych producentów, różnych rzeczy i pralek, i samochodów, i innych rzeczy, i żarówek, które raczej udowadniały, że jednak tam jest zaprogramowana śmierć różnych elementów. Więc już zostawmy to. Natomiast powiesz, że w używanym szansa, że się zepsuje, jest większa. I to jest oczywiście statystycznie prawda. Tak, to tak. Natomiast są strony typu wybierzauto.pl, jest tam sobie Maciek, którego pozdrawiam z tej pozycji, który, jak mu zapłacisz parę stówek, to on jedzie na warsztat z danym samochodem, sprawdza z każdej strony ten samochód, robi 400 zdjęć, które ci później wysyła na WhatsAppie, sprawdza na warsztacie wszystko i w zasadzie daje to, może nie 100, ale 99% pewności, że używane auto jest w takim stanie, w jakim ma być. No albo właśnie wyjdzie z tego testu, że jednak przereklamowali, tak, że sprzedający czy komis ściemniał niesamowicie. Więc jeżeli kupujesz używane auto na rympał, na zasadzie o, bo jest ładne i tak wcale nie wygląda jak poskładane z dwóch, więc kupię, już kupię, bo bardzo marzyłem o Mustangu, muszę go mieć dzisiaj, bo mówił, że 4 innych oglądało, to lepiej już zaklepię, no to wtedy faktycznie, to wtedy być może 4 razy będziesz zmieniać silnik w nim. Ale jak to zrobisz metodycznie, tak się robi duże zakupy, a samochód dla większości z nas to jest duży zakup, tak? To są kwoty. No to wtedy szansa, że kupisz lipę, prawie nie istnieje, bo da się to sprawdzić. I tyle. A oszczędność jest kosmiczna, no bo jeżeli auto wyjeżdża z salonu, a zwłaszcza przy dzisiejszych cenach nowych aut, które są absurdalne, więc to samo auto kupujesz nowe za 300 tysięcy, a roczne, ja nie mówię, że grad 20-letni, co to ledwo jeździ już zardzewa. Nie, roczny. Roczny już będzie za 200. Albo choćby za 250. Z przebiegiem na przykład 15 tysięcy najechany. To nie jest przebieg, że to auto się sypie. No chyba, że miało 7 wpadek, no, ale to wyjdzie na teście. Więc to nie jest problem. Także nowe auta, ja wiem, każdy by chciał, ale ja uważam, że nowe auta są dla bogaczy. I zostawmy te argumenty, Maćku, ale gdyby wszyscy kupowali używane, to skąd one by były? Bo kto by kupił nowe? Zostawmy już filozofowanie, tak? To tak samo można powiedzieć, że bycie lekarzem jest bez sensu, bo jakby każdy był lekarzem, to kto by produkował auta? Głupie rozważania, które nie mają żadnego sensu. Więc mnie nie obchodzi, co by było, gdyby wszyscy kupowali używane, bo to nie mój problem. Mój problem to jest, żeby było dobre używane dla mnie, gotowe na rynku, wtórnym. Przetestowane, fajne i takie, żebym zaoszczędził kilkadziesiąt, a może i kilkaset tysięcy w zależności od modelu, dzięki temu, że kupuję używane. I tyle. Trzeba kupować dobrze, z głową, rozsądnie, to prawda, nie na rympał, ale tak jak mówię, są eksperci w różnych miastach, którzy za pieniądze chętnie sprawdzą Ci dany samochód i powiedzą Ci, czy warto. Więc nowe auta, jak będziesz mega bogaty, tak, czyli stać się Cię za gotówkę, wpadasz do salonu Mercedesa czy BMW i mówisz, dawać to. biorę tą BMW 5, macie 300 koła albo 250 na stół, albo przelew bardziej oczywiście i tyle, wyjeżdżam stąd tym autem. Gratuluję Ci dojścia do takiego poziomu w życiu i bardzo dobrze. I wtedy jeździ nówką. Natomiast jak to ma tak wyglądać, że Ty pracujesz, harujesz, oszczędności to masz bardzo mało. Jakbyś dziś stracił wszystkie swoje dochody, to pół roku nawet nie wyżyjesz, ale Ty musisz mieć nową Skodę Superb z salonu, bo wtedy będzie nowa i będzie bardziej Superb. To ja się radzę zastanowić, ponieważ decyzje mają niestety to do siebie, że one idą w pakiecie z konsekwencjami. A nowe auto, jak wiemy z doświadczenia, jest nowe tylko na początku. Jak nim przejedziesz 10 tysięcy, mimo że to Ty przejechałeś, a nie ktoś inny, to ono już nie jest nowe, już jest tak samo używane, jak kupiłbyś takie z przebiegiem 10 tysięcy. Kumasz to? A w dodatku, jak auto jest, ma przebieg 30 tysięcy, ale je dasz na detailing, że będzie wyczyszczone idealnie, to ono błyszczy. Nawet felgi mu błyszczą jak w nowym salonu. I za każdym razem masz dawać na detailing co miesiąc, żeby było zawsze piękne. I się cieszyć nowym, tak jakby. Więc zastanowiłbym się, bo to są duże wydatki, tak? To już nie jest tylko bilet do Wenecji, gdzie owszem, jak ktoś wyda za dużo, bo go poniesie, no to wydał za dużo, no ale jednak to się za nim nie będzie ciągnęło przez 3 lata, tak jak leasing. Więc zastanowiłbym się dobrze, czy to musi być nowe, czy musi być takie, czy musi być tak wypasione i tak dalej. Wszystko w swoim czasie, cierpliwie, po kolei i tyle. No chyba, że oczywiście masz śmiertelną chorobę i wiesz, że i tak nie dożyjesz do końca leasingu, wtedy bierz opcję najlepszą, bierz Brabusa C63 AMG i ciśniemy, tak? To będzie ich problem. Niech se tam potem windykują, nie będzie już kogo. Więc to wtedy spoko, może sam bym tak zrobił, ale jednak, jak zakładamy, że będzie dla Ciebie czas, to lepiej ten czas przeżyć bez stresu. Bo pamiętaj, pierwsza i druga rata leasingowa czy najmowa, to zawsze jakoś tam przechodzą. Tak się płaci, dobra, spoko, nie ma problemu. Ale nie znam człowieka, który by płacił 7 ratę leasingową albo 11 i był z tego tytułu zadowolony. Maćku, wczoraj przelałem 7 ratę leasingu albo najmu terminowego za nowe auto. Jebejbe, czułem się jak nowonarodzony. Nie spotkałem jeszcze takiego człowieka, który by mi zareklamował 7 ratę. Sekret 7 raty, także. Bo widzisz, auto być może przestanie tak cieszyć w którymś miesiącu, a rata boli tak samo co miesiąc. Więc chyba, że jest mega mała, tak? Czyli zarabiasz sobie 100 koła, raty masz 5 koła, no to nawet nie zauważysz. Ale w większości przypadków ludzie nie mają takich luksusowych proporcji, więc ta rata boli dużo bardziej. I na początku można ją sobie zagłuszyć radością nowego auta, ale później przestaje być śmiesznie. Kolejna rzecz, multitasking, czyli robienie wielu rzeczy jednocześnie i to się tyczy zarówno globalnego podejścia do życia, czyli jak zaczynam nowy biznes, to od razu 3, bo ja chcę być potrójnym biznesmenem. Nie mówię, że się nie, bo powiesz, dobra, a Elon Musk, ile on ma biznesów, ale on nie zaczynał wszystkich biznesów naraz. Mało tego, z takimi pieniędzmi, jakie on ma, to naprawdę tyle rzeczy da się zlecać w biznesach, że sobie wyobrażam, że te biznesy, niektóre przynajmniej, mogą działać bez niego. Natomiast my zaczynamy nowy biznes, to nie możemy tak robić, że zaczynamy 2 nagle. Jest bez sensu. Czas jest limitowany. A my myślimy, że zrobimy wszystko. Czyli będziesz w kółku, tam jakimś rodzicielskim twoich dzieci w szkole, oprócz tego idziesz na jiu-jitsu, oprócz tego zaczynasz 2 nowe biznesy, oprócz tego jeszcze po godzinach przebiegniesz maraton, no i w zasadzie to zawsze marzyłeś, żeby grać na skrzypcach, więc też się zapiszesz na zajęcia. Obawiam się, że z takim podejściem odbijesz się od ściany po prostu. Rozwalisz się o rzeczywistość. Co Ci mam powiedzieć? No to jest przykre. Ja jestem jednym z tych tak zwanych multi-potentialite, czyli ludzi, którzy lubią robić wiele różnych rzeczy. Nie mogą się jakby ograniczyć, że teraz ja będę na przykład tylko uczyć się języków i koniec. I już nic w życiu innego. Już nie będę się zajmować na przykład pisaniem książek o nie językach, tylko o biznesie, albo nie będę oglądać o zarządzaniu czasem materiałów, albo nie będę nagrywać o inteligencji finansowej. Nie mogę tak. Po prostu nie mogę, no nie ma tak, nie da się. Więc ja rozumiem ten ból rozbicia się o tą ścianę, tak? Że chciałoby się robić 500 projektów naraz. Ale potem przychodzi doba, która ma raptem ile? 48 godzin. No i nie da się jej wydłużyć do 49, więc w tych 48 trzeba zmieścić wszystko. Jak będziesz chcieć upchać za dużo, to nie wyjdzie. Więc multitasking w podejściu takim globalnym, że ty bierzesz za dużo srok za ogon w krótkim czasie, jest lipą. zrób jedną rzecz, ona zacznie działać, zaczniesz ją zlecać i ona dalej będzie działać, przynosić ci dochody i wtedy możesz uskuteczniać kolejną. I wtedy to niby są dwie stroki za ogon, ale nie tak do końca, bo ta jedna już działa, jest skuteczna w tym wszystkim i tak dalej. Tak samo jak ja w biznesie Bentleyowym ograniczam się do samych nagrywek, cała reszta dzieje się praktycznie poza mną i dzięki temu ja mam czas na inne tematy. Więc i tylko dzięki temu, powiedzmy wprost, tylko dzięki temu. A jakby tak nie było, no to byłaby kombinacja alpejska, więc tak to działa. Natomiast oczywiście multitasking my lubimy jako ludzie też w takim bardzo przyziemnym znaczeniu. Czyli ja teraz jednocześnie odpiszę na maile i zrobię coś tam innego, tak? I coś tam, i coś tam. I to, o tym mówiłem w odcinku o dopaminie, że to bardzo szybko wywala nam system dopaminowy. Wieczorem nie mamy dopaminy, myślimy, że jesteśmy tacy zmęczeni, dlatego że byliśmy tacy produktywni, a prawda jest taka, że jesteśmy zmęczeni, bo nic nam się nie chce, bo zużyliśmy całą dopaminę, ponieważ jak się przełączamy między zadaniami co chwilę, a na tym polega multitasking, tak? Bo nie da się przecież robić dwóch rzeczy jednocześnie, więc multitasking to oznacza ciągłe przełączanie się. Trochę tu, trochę tu, trochę znowu tu, trochę znowu tu. Czyli zamiast się skupić na tak zwanym deep work, zamykam się na 2 godziny, wyłączam telefon, zamykam drzwi, nie ma mnie i robię tylko to, no to my nie. Tu WhatsAppik, tu Messengerek, tu coś tam, tu spotkanie, ale na tym spotkaniu to też zerknę na maila i tak dalej, i tak dalej. I teraz myślę, że tyle ja zrobiłem, niesamowicie dużo zrobiłem. Ło, jestem normalnie gangsta biznesu. Bzdura tam na resorach, żaden gangsta, trochę frajer wręcz, bo okazuje się, że to przełączanie się zużywa nam bardzo wiele mentalnej baterii. W zasadzie najwięcej. W dodatku jest coś takiego jak attention residue, to się nazywa, jakby to przetłumaczyć. Także, jeżeli ty odpowiadasz teraz na maile i przerwiesz to, żeby odpowiedzieć na WhatsAppa komuś z twojego zespołu, to trochę twojej uwagi zostaje na mailu. Tak? Czyli już zużywasz swoją baterię mentalną na przechodzenie na WhatsAppa. Ale trochę tej uwagi siłą rzeczy przez jakiś czas zostaje na mailu. A potem ty znowu się przełączasz na inne krótkie zadanie, to trochę twojej uwagi znowu zostaje na WhatsAppie. I to powoduje, że przełączając się często, bardzo dużo twojej uwagi po prostu gdzieś zostaje. I ty tego już nie odzyskasz do końca dnia. Jeszcze jak się wyśpisz 8 godzin, to jutro znowu możesz się frajerzyć w podobny sposób, ale większość z nas tyle nie dosypia, w związku z czym jeszcze nawet nie jesteśmy w stanie naszej baterii do 100% odładować, żeby kolejnego dnia zużywać ją nadmiernie. Więc widzisz, jest to dość paradoksalna rzecz, dlatego też przetestuj sobie, bo to się wydaje trochę nielogiczne, jak to zamknę się, będę robić tylko jedną rzecz i tak dalej i już, to wtedy nie zdążę wszystkiego. To przetestuj, wyłącz telefon, zrób jedną rzecz, potem włącz, odpowiedz na te sygnały, WhatsAppy, nie wiadomo co, potem wyłącz znowu, zrób inną rzecz, zrób sobie sesję deep worku do 4 godzin, takich różnych, trudnych, najważniejszych zadań i dopiero potem te pierdoły typu komunikacja, maile i tak dalej. I sprawdź, czy świat się zawali, czy wręcz przeciwnie, może będzie lepiej. Przetestuj. Nie wierz mi na słowo, bo po co? Jakiś typ w internetach wszystko może powiedzieć, tak? Papier wszystko przyjmie, tak samo jak kamera. Przetestuj. Ja od kiedy to robię, a nie powiem, że zawsze wychodzi, bo przecież ciągotka do multitaskingu zawsze jest w człowieku. Takie tu bym coś porobił na szybko, tu trochę tu, to trochę siak. Ale potem się skupiam, prędzej czy później, częściej prędzej, ale czasem później niestety. I wracam jednak do skupienia maksymalnego, deep work i tak dalej. I zawsze potem stwierdzam, kurczę, 100 razy mniej męczące to jest, 100 razy więcej zrobione. Czemu by tak nie robić codziennie? Po prostu. Czemu? Dlatego, że my trudne zadania prokrastynujemy, odkładamy na później, a multitasking to jest właśnie takie ukryte prokrastynowanie, tak? Że no ja się przełączę tu, zrobię trochę tam i tak dalej. No to nieważne, że te najtrudniejsze, najgorsze zadania zostają na sam koniec listy przez to. Ważne, że ja się czuję mega produktywny, bo ja tyle robię. Wow, ile ja robię. Także tak to działa. 10. rzecz. Sugerowanie się opinią nieekspertów. I to nawet w temacie własnej samooceny. Czyli, że ktoś, kto nie jest ekspertem w temacie samooceny, nie jest zawodowym psychologiem, on ci mówi, że ty źle wyglądasz, jesteś brzydki, za chudy, za gruby, głupi i tak dalej. Napisał ci komentarz, zwyzywał cię na Facebooku i ty się zastanawiasz, czy on ma rację. Jest to bez sensu, a wielu z nas to robi. W zasadzie każdy czasem tak robi, tak? Że się sugerujemy opinią nie ekspertów w danej dziedzinie. Czyli na przykład słuchasz polityka w dziedzinie gospodarki, mimo że on ani nie studiował ekonomii, ani nie prowadził żadnej firmy, 99% polityków poza kradzieżą to nie byłoby w stanie wygenerować żadnych pieniędzy. Jakby im powiedzieć, dobra, załóż firmę i zrób. Zrób, pokaż, że umiesz zrobić. Za własne pieniądze załóż, nie za ukradzione z budżetu, za własne. 99% polityków by nie ogarnęło przecież. I tak jest. Więc na niektórzy im wierzą. Jest to dla mnie niepojęte. Ja uważam, że w polityce można wierzyć tylko komuś, kto zarobił już hajsy. Najlepiej miliony. Bo to jest ktoś, kto ma, mamy dowody, że umie zarządzać pieniędzmi, ograniczonymi budżetami, wyzwaniami życiowymi i tak dalej. Mamy dowody i tak dalej. Dlatego też przekonuje mnie to, że jak startuje jakiś Trump za własne pieniądze, to jest to bardziej przekonujące niż jego kontrkandydaci za pieniądze narodowe. Mimo, że oczywiście programy jeszcze, czy mądrzejsze, czy głupsze są, no to już jest inna sprawa, ale przynajmniej wiadomo, że jest tak jak w Rzymie trochę, no nie? Że w Rzymie ktoś mógł startować tylko jak był już bogaty. Bo wtedy było wiadomo, że nie startuje dla pieniędzy. I to było spoko. To było takie racjonalne, logiczne. A teraz do końca nie jest. Więc tak samo wchodzisz na YouTube czy Facebooki i teraz ty się interesujesz, jak wyleczyć raka. No i metod na to jest milion. Oczywiście jest pytanie, kto jest ekspertem, tak? Bo można się zastanawiać, czy lekarz jest ekspertem. Wiedząc, jak działają to wszystkie mechanizmy, farmacja powiązana z lekarzami i tak dalej, więc jest to trudne. Natomiast pytanie, czy jakiś obcy człowiek, którego nie znasz i pisze na Facebooku, że jemu babka Płeśnik uleczyła raka, czy to na pewno jest najlepsza droga do zdrowia? Bo widzisz, to jest trochę jak z suplementami. Wejdziesz na jedno forum, powiedzą ci bierz magnez. Wchodzisz na drugie, powiedzą bierz selen. Wchodzisz na trzecie, bierz cynk. Wchodzisz na czwarte i tak dalej. Nagle się okaże, że ci wszyscy eksperci internetowi, a tak naprawdę ludzie, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami, spowodowali, że ty bierzesz 16 tabletek dziennie, nie będąc na nic chorym. I teraz zastanawiam się, czy to jest na pewno zdrowe. Te tabletki zostały wyprodukowane w laboratorium, jasne. Są jakieś badania, które sugerują, że mamy niedobór magnezu, ale kto? Czy ty na pewno? Czy każdy? I tak dalej, więc potem nagle bierzemy wszystko, bo my chcemy być zdrowi. I teraz, no właśnie, wchodzimy na fora, gadają tam różni ludzie, oni gadają o polityce, a nie znają się na tym. Gadają o biznesie, a nie znają się na tym. Gadają o zdrowiu, a nie znają się na tym. I tak dalej, i tak dalej. Jakby to było pytać eksperta w danej dziedzinie. To jest założenie programu Expert Bentleya, tak, że biorę ekipę ludzi, którzy znają się na swoich tematach i daję im się uczciwie wygadać. I nawet widzisz, że jak biorę trzech ekspertów od zdrowia, to oni sami sobie zaprzeczają, mimo że wszyscy spędzili na tym temacie lata. To my teraz będziemy wchodzić na grupę na fejsie i się sugerować ludźmi, którzy coś poczytali, jedną książkę, jak prawdziwi eksperci się ze sobą wykluczają. To ci dopiero. Więc widzisz, tematy są złożone i ja wolę spędzać, czy dowiadywać się, co robić w danych tematach od ludzi, którzy spędzili na nich 10 tysięcy godzin. Ponieważ oni prawdopodobnie wiedzą więcej. A to, że czasem ktoś przypadkiem da mądrą radę w temacie, na którym się nie zna, to jest wypadek przy pracy. No i tyle. I to się oczywiście każdemu zdarza. Natomiast generalnie lepiej tego unikać. Tak? Na przykład, jak ja przygotowałem odcinek o zdrowiu, no to nie jest mój temat, to nie jest moja branża, nie zajmuję się tym, więc zamiast wymyślać, co tam uważam, no to sięgnąłem do badań, które przeprowadzili inni ludzie na tysiącach ludzi, na wynikach, które tam wszystko pokazali i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłem, to jest mądrzejsze, zreferować badania, niż teraz się mądrzyć, bo ja to robię tak i to działa. A nieważne, co u mnie działa, u ciebie może coś innego działać, więc wolałem spojrzeć na statystyki zrobione przez fachowców, tak? I tak uważam, że po prostu mądrzej jest żyć. Gdybyśmy wszyscy tak założyli, to w zasadzie demokracja by trochę musiała upaść. Musiałby być inny system, bo nagle by się okazało, że jakby się przyjmowało tylko ludzi kompetentnych, to by cały system w każdym kraju zachodnim trzeba było zmienić. Kolejna rzecz. Drogie wesele. Drogie wesele. Mój drogi, bierzesz ślub, powiedzmy. Wspaniale. Good for you. Trzymam za ciebie kciuki. Ale pytanie, czy cię stać na wesele? I na jakie wesele? Bo w naszym społeczeństwie polskim, bo to nie jest standard w każdym kraju świata, trzeba sobie to powiedzieć. To nie jest prawo natury, że nowożeńcy muszą zajechać się i wydać 50 tysięcy na wesele. To nie jest tak, że kiedyś ona wróciła z borówek, on wrócił z mamuta i nagle, dobra, dodatkowe 20 mamutów i 300 ton borówek, bo musimy zastawić z tyłu, bo teraz ślub. A potem, że nie będzie z czego żyć dalej przez pół roku, to nieważne. No nie było tak, więc to zostało wymyślone. Tak, wymyślone, w związku z czym może nie zostało wymyślone zbyt mądrze. I teraz, to jest taki paradoks Facebooka, gdzie masz 5000 znajomych, z których 4950 ludźmi, to ty byś się w życiu na kawę nawet nie umówił, bo by ci się nie chciało. Z jakiegoś powodu masz ich na fejsie. Nie rozumiem tego, jest to absurd. I to samo jest z takim weselem, że zapraszasz tam 150 osób, z których 140 nie widziałeś od roku. I to nie jest tak, że ty ich nie lubisz, nienawidzisz, źle życzysz swojej cioci, skoro ją tak rzadko widzisz. Nie, to chodzi o to, o życie, tak? Ciocia ma swoje życie, ty masz swoje życie i to, że są więzy krwi, to w dzisiejszych czasach już nie jest klucz. Przyjaźń jest ważniejsza niż rodzina, tak uważam. Oczywiście zależy jaka rodzina, ale taka, wiesz, taka rodzina, że no co? Masz jakiegoś tam turbo dalekiego wujka, którego widzisz raz na 3 lata, kontra twój najlepszy przyjaciel, z którym moglibyście konie kraść. Kto lepszy? Kto ważniejszy? Lepszy w sensie nie jako jednostka, tylko lepszy dla ciebie w kontekście twojego życia. No. Tak samo jak ten wuj. On też ma ciebie, tak, w rodzinie, którego widzi raz na 3 lata i też ma swojego najlepszego przyjaciela. I to jest logiczne, że dla niego też on by wolał wódkę pić ze swoim przyjacielem, a nie z tobą. Jakimś tam siostrzeńcem, chrześniakiem, kimś tam. Więc tak to działa i w tym nie ma nic złego. I nagle jest wesele na zasadzie, słuchajcie, ja teraz wydam pieniądze, których nie mam, bo jak masz, to w ogóle nie jest do ciebie. Masz kupę kasy, bogatych rodziców, do boju, rób co tam chcesz. Impreza, postaw wszystkim majorkę, bawcie się do białego rana albo nawet przez tydzień. Dobra, tylko że w Polsce stan posiadania młodych ludzi jest jednak statystycznie nie najlepszy, to jest logiczne, no bo dopiero zaczynają pracować, cisnąć i tak dalej, ich rodzice bardzo często też nie mają jakichś wielkich oszczędności. I ja tyle znam przypadków, że albo młoda para się zadłużyła i do dziś spłaca za swoje wesele, albo ich rodzice się zadłużyli i do dziś spłacają za ich wesele. Po co to komu? Za jeden dzień? To już bym wolał się zadłużyć za auto, przynajmniej bym jeździł tam 3 lata. Zanim by mi komornik je zajumał. A tak? Jeden dzień, jedna noc. Ja nie mówię, żeby ślubu nie brać. Mówię, żeby albo zminimalizować wesele, albo w ogóle go nie robić. Co ty myślisz? Wesele to będziesz nie wiadomo jak wspominać? Oczywiście, ja wspominam swoje wesele, ale czasem z przekąsem, tak? W sensie na przykład z zespołem dogadałem się, żeby nie było disco polo, bo nienawidzę i wchodzę na salę i majteczki w kropeczki mnie powitały. Więc już był fuck up na wejściu. Mam taką teorię, że na weselach po to jest disco polo, żeby każdy chciał pić. Bo ja mam, jak chodziłem na wesela, zawsze miałem postanowienie, nie będę pić. Ale potem posłuchałem jedną, drugą piosenkę disco polo i mówię, nie, dobra, na trzeźwo nie zniosę, lejcie mi tą wódę. Więc taka jest moja teoria spiskowa, że tak to działa. W każdym razie to jest po prostu głupie. Wesele za 50 tysięcy po to, żeby ciocia, której nie widzisz od 3 lat, nie powiedziała być może czegoś negatywnego, że ojej, on nie zaprosił mnie na wesele, Ja pierniczę, jakbym był twoją ciocią i by mi na tobie zależało i wiedziałbym, że dla ciebie 50 koła to jest duży wydatek, to wiesz co bym zrobił? To bym się nawet nie odważył przyjąć zaproszenia na twoje wesele, bo nie jestem śmierdzącym chamem. Kumasz to? Dlatego też regularnie, między innymi dlatego, to nie jest jedyny powód, ale regularnie odmawiam ludziom zaproszenia na wesele. Jak mnie ktoś zaprasza ze znajomych, 3 wesela odmówiłem w ciągu ostatniego roku. Dlaczego? Ponieważ oczywiście, oni mi mówili, ta super by było, jakbyś był i tak dalej, a ja mówiłem, nie, bo wiesz, bo to, bo tamto, nie lubię wesel, co jest prawdą i tak dalej. Ale prezent dostarczałem i stwierdziłem, ale mają win-win. Nie muszą na mnie wydać paru stów na te żarcie i pierdoły. Ja wcale bym się dobrze nie bawił, bo się nie bawię dobrze na weselu, a kasę mają. A ja im dobrze życzę, więc dlatego ja im daję prezent od serca. Jest bardzo dobrze, tak to powinno działać, to jest fantastyczne. Więc co to za rodzina jest, co by nie umiała zrozumieć, że młodzi chcą mieć wczasy albo oszczędności, poduszkę finansową, zamiast jej kupować kotlet, mimo że nie mają ze sobą kontaktu. Co to by była za ciocia? Uważam, że mądra ciocia powiedziałaby, brawo młodzi, dobra decyzja, może nie zjem z wami kotleta, to potem mnie zaprosicie kiedyś na kawkę, ale fajnie, że jesteście oszczędni, że skoro nie ma 50 koła na koncie, to nie warto ich to wydawać. No i sru. Więc ja wiem, że to nie jest łatwe, bo to jest takie, to jest trochę jak w polityce, tak? Jest tyle różnych czynników, tak? To nie jest tak, że Polska powie, będziemy teraz niezależnym krajem. No nie, bo zaraz przyjdą Amerykanie i Niemcy i różne inne kraje i zaraz będzie dyskusja, że chyba nie do końca. Więc tu tak samo jest, tak? To musi i mąż, i żona, i jedni rodzice, i drudzy, i tak dalej. Jest parę sił, które by się musiały tutaj dogadać. Ale zachęcam te wszystkie siły do usiąścia razem z tym odcinkiem i zastanowieniem się, czy to na pewno jest mądre. Zastaw się, a postaw się. Czy na pewno takie, żeby jedną noc tylko zrobić trochę lepiej? No bo to nie jest tak, że jak będzie trochę tańsze wesele, albo będzie tylko restauracja i tyle, i kolacja, i koniec, i nara, to że to będzie tragedia, że wszyscy będą załamani, że w ogóle panna młoda będzie płakać do rana przez to, że był tylko obiad i nie było lodów i barszczu dodatkowo na koniec, ani rzucania tam welonem. No nie, to będzie tylko minimalnie gorsze. A finansowo będzie drastycznie lepsze. Więc po prostu usiądźcie, zastanówcie się. Czasem to może być nie do przejścia, tak? No, są takie pary, że on myśli o Excelu, o tym, żeby nie na początku życia finansowego już nie wpadać w tarapaty, a ta druga osoba tak nie myśli, bo mówi, nie, bo musi być, bo ja zawsze marzyłem albo marzyłam, żeby to było tak, no, z pompą. Żeby przyjechało 300 osób i cała rodzina idzie z Niemiec i z Anglii i nie wiem nawet jak się nazywają ci kuzyni, ale niech przyjadą za nasze pieniądze. Ma to sens. No, cóż, to jest decyzja, to jest wolność, natomiast ja tylko sugeruję, żeby się nad tym dobrze zastanowić, bo jedna noc, a potem 3 lata spłacania, to nie jest zawsze najmądrzejsza rzecz, jaką można w życiu zrobić. I tyle. A że miałem 1 000 000 długów w życiu, mimo że akurat z wesela to nie miałem, ale różne inne, to wiem, że życie z długami nie jest przyjemniejsze od życia bez długów. Po prostu nie jest. Więc nie zachęcam. Także zachęcam za to do zastanowienia się. A teraz zanim przejdę do ostatniej rzeczy, 12, to prośba, prywata, prośba. Jeżeli korzystacie z apki naszej LingoMouse, czyli jesteście klientami Instytutu Lingwistyki, bardzo Was proszę o wystawienie opinii, najlepiej 5-gwiazdkowej, na App Store czy w sklepie Google Play. Ponieważ jak mieliśmy pierwsze wersje tej apki, było tam dużo bugów, dużo błędów i przez to nabawiliśmy się paru negatywnych opinii, niestety słusznych oczywiście, ale od tego czasu już apka zaczęła działać, została naprawiona i jest bardzo dobra, ale nie mamy kontaktu z tamtymi osobami, żeby je poprosić o zmianę opinii, więc one już pewnie o nas dawno zapomniały, no i tyle. Więc potrzebujemy, żeby nowe osoby przetestowały tę apkę i wystawiły nam opinię adekwatną do jej dzisiejszego stanu, do tego, co ta apka dzisiaj oferuje. Więc jeżeli z niej korzystasz, bardzo Cię proszę, albo jak nie korzystasz, to zachęcam Cię, pobierz, przetestuj, sprawdź, zobacz, co tam jest. Wideo z native speakerami nagrywane w 9 krajach świata, audio nagrywane przez profesjonalistów, wiele różnych ćwiczeń. Pobierz proszę LingoMouse ze swojego systemu, czy to Google, czy App Store i tak dalej, wystaw opinię, bo dla nas to jest bardzo ważne na etapie rozwijania marketingu międzynarodowego tej apki, po to, żeby trochę odbić sobie te opinie z początków, z wersji beta. Także dzięki bardzo z góry i przechodzę do ostatniej, 12 głupoty, którą robimy wszyscy jako społeczeństwo, a nie jest to dobra rzecz. Trzymanie w domu cukru. Nie dotyczy to stricte pieniędzy, ale jednak jest bez sensu. Otóż jest taka rzecz, że jak w domu masz batoniki, to prędzej czy później ich nie masz, ponieważ wylądują w Twoim brzuchu. Jeżeli masz cukier na stole, to prędzej czy później dosłodzisz herbatę, ale jak nie, to kawę, a jak nie, to coś innego. Jeśli tego nie ma, to sam fakt, że wieczorem Cię najdzie, że trzeba iść jednak do żabki po tego batona, spowoduje, że dobra, nie chcę już mi się zakładać kapci, przebierać z piżamy, nie idę. Więc posiadanie cukru w domu jest bez sensu, ponieważ wszyscy wiemy, że cukier szkodzi, to nie jest wiedza tajemna. Wszyscy wiemy, że świat byłby obiektywnie lepszy, gdyby cukru nie wynaleziono. Ale wszyscy też wiemy, że z tym już nic nie zrobimy wstecznie, tak? Nawet gdyby wprowadzono zakaz, chociaż nie, uważam, że zakaz cukru byłby bardziej egzekwowalny niż zakaz alkoholu. Bo bimber to każdy po domu by sobie zaczął tam przygotowywać, to wiadomo, że zakaz alkoholu nie zadziała. Ale zakaz cukru, coś, własne buraki zaczął hodować, żeby mieć swoje batony z tego, trochę bez sensu. No nie, to raczej byśmy stwierdzili, dobra, ksylitol albo stevia są zdrowsze, a też można sobie z nimi zrobić budyń. I ludzie błyskawicznie by przeszli na te rzeczy. Badania pokazują, czytałem je ostatnio, że ludzie, którzy mają na stoliku kosz z owocami, banany, jabłka i tak dalej, są średnio 8% szczuplejsi niż ci, którzy mają miseczkę z różnego rodzaju słodyczami. Cukierki, michałki, tam batoniki i tak dalej. 8% za samo to, co stoi na stole. To jest oczywiste w zasadzie, no bo przecież logiczne, że prędzej czy później, jak cię najdzie głód, to sięgniesz po to, co jest blisko. No i w zależności, czy to będzie bananek, czy ciasteczko, no to tak. W związku z czym, tak samo jak się sugeruje, w zasadzie się nie sugeruje, tylko się mówi wprost alkoholikom, że klucz, jeden z pierwszych kluczy to jest nie mieć w domu alkoholu, tak? Alkohol może mieć w domu ktoś, kto pije bardzo rzadko. Każdy inny powinien nie mieć w domu alkoholu. I kupować go sobie wtedy, jak chce i tyle. I nie trzymać zapasu. Albo jak ktoś już wypił swoje w życiu, no to w ogóle nigdy go nie kupować. Tak samo jak ktoś chce rzucić palenie, no to wiadomo, jak w domu będą papierosy pochowane, 4 wagony stoją, no to wiadomo, że to nie ma szans, nie ma najmniejszej opcji, bo znowu silna wola jest silna tylko w czwartek rano, a potem już nie. W związku z czym to nie zadziała. I tak samo jak są ludzie tacy jak ja, uzależnieni od cukru. No bo trzeba się przyznać, tak jak alkoholicy. Pierwszy krok, przyznać się, jestem alkoholikiem. To ja się przyznaję, jestem cukroholikiem. Ale nie ma spotkań anonimowych cukroholików, więc nie chodzę. Więc dla mnie utrzymanie normalnej wagi to jest hardkorowe zadanie odkąd pamiętam, od dzieciństwa. Zresztą parę lat temu ważyłem 30 kilo więcej, więc to naprawdę dla mnie jest mega trudne. Także tak jak wydaje mi się, że to absurdalne. Czemu ludzie grają w hazard, uprawiają? Albo czemu chleją nadmiernie? Czemu palą papierosy w ogóle? Tego nie rozumiem. Czemu ćpają? Tego nie rozumiem, ale za każdym razem, gdy spotykam kogoś takiego, to sobie myślę, aha, dobra, to jest po prostu ich wersja mojego cukru, tak? Czyli odwiecznej walki dobra ze złem, która jest trudną walką i która na całe życie będzie toczona. Czyli oni tak mają z alkoholem, jak ja mam z cukrem. Więc tu trzeba wszystko zastosować, ponieważ wiemy, że używanie cukru jest bez sensu. Nic to dobrego nie daje. Dawanie dzieciom w prezencie słodyczy nic dobrego tym dzieciom nie daje. To nie jest wyraz miłości, to jest wyraz tego, że chce, żeby te dzieci miały raka i cukrzycę. I tyle. Oczywiście tak dosłownie to przecież nie chcesz, no bo jak idziesz do dzieci twojej kuzynki i dajesz im batoniki, no to raczej nie myślisz sobie, haha, gnoje, niech was dom dowali insulinoodporność, a potem stopa cukrzycowa, niech wam utną nogę. No raczej tak nie myślisz, a jak tak myślisz, to szybko na badanie psychiatryczne, bo coś jest nie tak. Więc oczywiście my tak nie myślimy w ten sposób, ale jednak no, trzeba myśleć o konsekwencjach, tak? Jeżeli my w naszej kulturze uznajemy, że dzieciom należy dawać cukier, to czemu nie uznajemy, że należy im dawać marihuanę? Wyobraź to sobie, przychodzę do twoich dzieci i mówię, gdzie jest ten twój Adamek i Brianek, bo chciałbym z nimi jointa zapalić. Mam tutaj taki towar, albo wiesz, wiadro przyniosłem. Będzie zabawa, człowieniu, się ubawimy, będzie dżadża dzisiaj. Co byś zrobił? Dałbyś mi w pysk. A jakbym tak przyszedł do twoich dzieci i powiedział, słuchaj, takie brandy przyniosłem, będą zachwycone. Co byś zrobił? W pysk. Pogoniłbyś mnie. A jakbym powiedział, słuchaj, kreskę mam. Taką kreskę znalazłem najlepszego dealera w mieście. Jeszcze nigdy w życiu nic nie wciągałem. To skoro pierwszy raz ja będę dzisiaj miał, to chcę z twoimi dziećmi, żeby one też miały swój pierwszy raz z kreską. Co byś zrobił? Wywaliłbyś mi zęby w kosmos. I słusznie. A jak przyjdę z batonikiem, z czekoladką, to powiesz, o, patrzcie, wujek przyniósł niespodzianki. Co będzie w środku? O, może klocki? I tak dalej. Widzisz? Czy dlatego, że to jest mądre? Nie. Dlatego, że to akurat drogą różnych lobbyingów i innych rzeczy stało się bardziej społecznie akceptowalne niż coś innego. Więc jest to trudna walka, ponieważ od małego uczymy dzieci, że to jest spoko, a nie jest. Więc sami potem mamy przecież z tym problem. Ja wiem, bo ja mam. I ileż to jest wysiłku, żeby to pokonać. Więc jedną z tych rzeczy, które można zrobić i są najprostsze w tym wszystkim, to jest wywalić cukier z domu. Cukier nie ma wstępu do domu. Ja mam od lat taką zasadę w domu, że cukier nie może w domu być poza imprezami, tak? Czyli jest impreza, coś tam, no to wiadomo, to wszystko jest dla ludzi, jak to się mówi i tak dalej, choć nie do końca w to wierzę w wielu dziedzinach, no ale niech już będzie. No to dobra, impreza, cukier, chociaż ciasto, jeżeli da się, to przecież można zrobić z ksylitolem i tak dalej, no ale dobra, zostawmy już, żeby nie być ekstremistami, wszystko dla ludzi, ale mam też taką zasadę, że skoro impreza się skończyła, to cukier też się ma skończyć. Czyli nie obchodzi mnie, że goście przynieśli pełno czekolad. Te czekolady trafiają do kosza. I to jest może brutalne, może podłe, może nieładne wobec tych ludzi, którzy te czekolady kupili za własne pieniądze. Ale dla nich to nie jest tajemnica, że ja to robię, bo ja to robię od lat. Ja mówię, że moje dzieci mogą jeść cukier wtedy, kiedy mogą. Tak? Czyli jeżeli jest impreza, to oczywiście, dobra, żrejcie i tak dalej. niech będzie, albo jakaś tam wyjątkowa okazja. Różne tam okazje w życiu są, ale nie tak, że to musi być tak, tak zostać. No nie, gdzieś impreza, jeszcze cukru zostaje na 7 dni potem, bo te, takie zapasy się narobiły, albo na 2 tygodnie. Tak być nie może, bo to już jest straszne. To już nie jest, mi nie powie, że jest 2 tygodnie okazja, no nie, dalej. Więc nie trzymanie cukru w domu to jest bardzo zdrowa zasada dla siebie, dla swojej rodziny, dla wszystkich tak naprawdę. Jak impreza, wtedy obkupcie, zróbcie ciasto, kupcie batony, obojętnie. Ale potem wywałka i niech na stole będą banany i orzeszki i różne inne zdrowe rzeczy. Orzeszki oczywiście nie w czekoladzie. I ja widzę po sobie, że to mi bardzo pomaga, więc tym bardziej widzę, że trzymanie w domu cukru jest po prostu igraniem z ogniem. A cukier jest o tyle chamski, że zepsucie organizmu przez niego jest takie niejednoznaczne. Tak? No jeżeli gościu zaczyna ćpać, no to my wiemy, że on się zaćpał. Tak? To jest człowiek, który się zaćpał. Jeżeli człowiek zaczyna chlać, to my wiemy potem. To jest człowiek, który się zachlał. Tak? On jest menelem spod marketu, bo się zachlał. To jest oczywiste. Widać to po twarzy nawet, że on chleje. A tak, ucięli komuś nogę, dostał cukrzycy. Czy to wiadomo, czy to przez te batoniki, czy przez fast fooda, czy przez to, a może przypadkiem, a może przez brak ruchu. I nie, no widzisz, to jest takie wszystko, takie lawirowanie, to jest takie niejasne i przez to to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Także uważam za głupotę naszego społeczeństwa, że pokochaliśmy cukier, uznaliśmy go za normalną rzecz, akceptowalną społeczną substancję, mimo że wiemy, że to jest narkotyk, są badania na ten temat, że to jest substancja psychoaktywna. Wiemy, że cukier uzależnia 8 razy silniej niż heroina, tak? Tak było w tych badaniach, że szczury wybierały cukier 8 razy częściej niż heroinę i tak dalej. A mimo to stwierdzamy, że to jest całkiem normalna rzecz. Na zasadzie, no róbmy to, bo róbmy to. To jest trochę właśnie jak z weselem za 50 koła, tak? Wszyscy to robią, no to już to róbmy. Ale czy musimy tak żyć? Czy musimy żyć jak wszyscy? Bardzo często to jest dobry pomysł, tak? Bo na przykład uważam, że to jest dobre, że wszyscy wymyślili, że nie sramy na ulicy. Bardzo dobra zasada. Podoba mi się mega. Bo jakby tak nie trzymać się tej zasady w imię rebelii, że ja zrobię po swojemu, no to byłoby nieswojo, przyznam szczerze. A tak, to jest dobrze. Więc czasem, nawet często, większość ma rację. Doszła do konsensusu, który jest spoko. Ale są takie rzeczy jak te 12 dzisiejszych, gdzie ten konsensus jest po prostu, on w ogóle pojawił się z przypadku, nie wiadomo dlaczego, czasem z lobbingu, czasem z manipulacji i tak dalej. I po prostu lepiej pewnych rzeczy nie robić albo je minimalizować. Tak jak z nadmiernym używaniem telefonu, tak jak z używaniem mediów społecznościowych, które uważam nie są dla ludzi, powinny nie istnieć. Dałoby się przez fora dogadywać się z ludźmi na wspólne maratony, i wtedy nie byłby potrzebny Facebook z tymi wszystkimi jego dodatkowymi kosztami, których jest zbyt dużo. I tyle. Także tak to działa. Zatem to moje 12 przemyśleń. Napiszcie w komentarzu, z którymi się zgadzacie, z którymi się nie zgadzacie, które chcecie, już od dawna chodziło wam po głowie, że kurczę, faktycznie coś w tym jest i teraz się potwierdziło, że to nie tylko ty tak myślałeś. A być może napiszecie też w komentarzu o innych rzeczach, o których dziś nie powiedziałem, które widzicie, że w społeczeństwie są totalnie normalne, a jednak są totalnie głupie, jakby ich nie było, świat i życie każdego z nas byłoby po prostu lepsze. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Przypominam, że na ekspert.pl możecie dostać książkę Klan Zwierzaków. Walka o pierścień i największa firma świata. Fantastyczna książka dla dzieci, genialne obrazki, także zapraszam. Jak również wiele części Misia Ekspertusia i oczywiście moje książki. Pamiętajcie, że na instytutlingwistyki.pl zdobędziecie 10 kursów językowych z 10 różnych języków, więc być może to już jest ten czas, żeby gadać w języku obcym, ponieważ umiejętności językowe wpłyną na Twoje życie dużo bardziej niż nawet najbardziej perfidny polityk, który wprowadza najbardziej perfidne ustawy, ponieważ zawsze językami możesz odwrócić te negatywne efekty, zarabiając więcej, zyskując lepszą pracę albo lepszy biznes robiąc. No i oczywiście platforma pierwszybiznes.org. Tam dowiesz się, jak zacząć swoją przygodę z biznesem. Przygotowaliśmy dla Ciebie dziesiątki godzin mega praktycznej wiedzy o tym, jak zacząć biznes, zrobić to dobrze, uniknąć pułapek, załatwić odpowiednią formę księgowości, nie przepłacać na głupoty i zrobić to tak, żeby było dobrze. To tyle na dziś. Zalajkuj ten odcinek, skomentuj, daj łapkę w górę, subskrybuj, ponieważ te wszystkie rzeczy powodują, że moja wątpliwej jakości twarz pojawia się w algorytmach YouTube'a i ten content, który jest trochę głębszym contentem niż marudzenie, bez rozwiązań, trafia do większej ilości ludzi. Także z góry Ci za te rzeczy dziękuję, tak jak za opinię Olingo Mouse. Wszystkiego dobrego i żyjmy mądrzej, wyrywając się z pędu tłumu i idąc czasem pod prąd, nie zawsze, ale tam, gdzie trzeba. Czego sobie i Tobie życzę. Mało cukru, dużo zdrowia, mało czasu na komórce i dużo pieniędzy. Tego życzę nam wszystkim. Wszystkiego dobrego. Cześć!